uchwały PU 697/12 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Projekt przedstawi autorka uchwały, pani Klaudia Reichel, która zebrała również podpisy od mieszkańców miasta Poznania w liczbie wystarczającej, żeby ten punkt był rozpatrywany przez Radę Miasta Poznania. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt prezentacji pierwszego w historii stołecznego miasta Poznania obywatelskiego projektu uchwały. Uchwały o zamrożeniu cen biletów ZTM oraz wprowadzenia promocji na bilety 15-minutowe. Projektu popartego przez 12 500 poznaniaków. W drodze na tę sesję wszyscy przejechaliśmy przez nasze miasto. W trakcie drogi mogliśmy zobaczyć, że rondo Kaponiera jest w remoncie, nieprzejezdne w obydwu kierunkach. Tory tramwajowe na Towarowej wobec braku prawoskrętów w Świętym Marcin nie nadają się do stworzenia objazdu. Przepraszam. Już niedługo otwarty będzie tylko jeden tor na moście dworcowym. Ulica Grunwaldzka w remoncie. Na Junikowo tramwaj nie jeździ. Remont pętli na Górczynie. Wydłużona pestka wciąż nieuruchomiona, a na trasie pomiędzy Słowiańską a Dworcem Zachodnim nie przewiduje się przystanków. Estakada na Katowickiej zwężona. Jedna nitka wiaduktu Kostynierów Górczyńskich w przebudowie. Autobusy na Naramowickiej stoją w korkach. Budujemy wiadukty nad trzecią ramą, ale nie ma szans na budowę trzeciej ramy. Obecnie z 20 linii tramwajowych zaledwie 6 jeździ po stałych trasach. Tramwaje stoją w korkach na Dąbrowskiego i na Moście Teatralnym. Autobusy stoją w korkach na wszystkich dojazdach do centrum. Przeciętne tempo jazdy autobusu spadło z 25 km na godzinę do 21 km na godzinę. Nie można pozwolić na sytuację, w której zablokowane są wszystkie kluczowe węzły komunikacyjne. A tak zdarzyło się u nas. Czy w realizacji najważniejszych remontów przez pana prezydenta widać jakikolwiek plan? Jak na ten chaos w planowaniu komunikacji reagują władze miasta? Od 1 stycznia ceny biletów wzrastają o kolejne 8%. Miesięczny bilet kosztować będzie 107 zł. Jest to najwyższa cena w Polsce. Komunikacja miejska w Poznaniu potrzebuje dużego zastrzyku pomysłów na jej uatrakcyjnienie. Planowanie remontów powinno być bardziej przemyślane, a przede wszystkim skoordynowane z planowanymi zmianami cen biletów. Aby uzyskiwać dochody z tytułu sprzedaży biletów ZTM, należy prowadzić przemyślaną, systematyczną, ciekawą i odpowiedzialną akcję reklamową. Należy zachęcać poznaniaków do przesiadania się w tramwaje i autobusy. Należy wynajdować nowe pomysły na uatrakcyjnienie komunikacji. Należy korzystać ze światowych wzorców. Należy brać przykład z miast, w których komunikacja miejska jest na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Miast, w których komunikacja charakteryzuje się dużą liczbą pasażerów. Miast, w których użytkowników tramwajów i autobusów ciągle przybywa. A nie jak w naszym mieście, ta liczba ciągle się zmniejsza. Obecnie grozi nam, że bilety staną się dla nas, pasażerów, zbyt drogie. Obecnie grozi nam, że miesiące bez funkcjonalnej, za to bardzo drogiej komunikacji zbiorowej odzwyczają poznaniaków od tramwajów i autobusów. Obecnie grozi nam, że w dniu, w którym zakończymy remonty i budowę linii, po pięknych nowych torowiskach często jeździć będą nowoczesne, ale puste tramwaje. Komunikacja zbiorowa powinna być punktualna, szybka i bezpieczna, a ceny biletów powinny być adekwatne do oferty, jaką proponuje Zarząd Transportu Miejskiego. Powinniśmy podjąć wszelkie działania, które zapewnią wszystkie trzy najważniejsze cechy komunikacji publicznej. Dyskusję na ten temat podjęło Stowarzyszenie Projekt Poznań na wiosnę tego roku i zarówno wnioski, jak i projekty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Także Stowarzyszenia My Poznaniacy oraz Inwestycje dla Poznania inicjowały wielokrotnie dyskusje w tym temacie. Zdajemy sobie sprawę ze wzrostu cen paliw, cen prądu i innych czynników, które według władz Poznania powinny skutkować tak drastyczną podwyżką. Zdajemy sobie również sprawę z istniejącego w gospodarce zjawiska inflacji. Nasz kategoryczny sprzeciw budzi po pierwsze fakt, że prezydent i ta rada akceptuje projekt ZTM-u dotyczący zmian wysokości cen biletów, który zakłada stały i systematyczny odpływ pasażerów od komunikacji. Jest to niedopuszczalne, aby jakakolwiek odpowiedzialna firma w taki sposób planowała sprzedaż swoich produktów. Nie zgadzamy się na politykę, która z góry zakłada i umieszcza w swoich prognozach spadek liczby sprzedanych biletów o około 2 300 tysięcy, co przenosi się oczywiście na mniejszą liczbę pasażerów. Po drugie, nasz równie kategoryczny sprzeciw budzi nieżyciowe uzasadnienie drastycznej podwyżki cen, które według pana prezydenta jest inflacja. Według powszechnie dostępnych danych inflacja w latach 2008-2012 wyniosła 19,5%. Natomiast pan prezydent proponuje radykalną podwyżkę cen okresowych biletów komunikacji zbiorowej o 52%, a po styczniowej podwyżce będzie to 64%. Kolejnym problemem jest wysoki wskaźnik motoryzacji. W polityce transportowej ZTM-u istnieje zapis, cytuję, o co najmniej utrzymaniu obecnego udziału komunikacji zbiorowej oraz oddziaływania na zmniejszenie udziału samochodu osobowego w podróżach osobowych, zwłaszcza w obszarze śródmiejskim. Zapis ten nie jest realizowany. Wzrastające kaskadowo przez kolejne lata ceny biletów w połączeniu z chaosem komunikacyjnym i nieprzejezdnymi trasami skutecznie zniechęcą poznaniaków do tramwajów i autobusów, a nawet zmuszą do przesiadania się w prywatne samochody. W dniu dzisiejszym podwyżka cen biletów jest błędem. Przy bezładzie komunikacyjnym panującym w Poznaniu droższe bilety nakłonią do podróży własnym samochodem. Wygodniej, a czasem nawet taniej. Dokąd dojdziemy, jeżeli będziemy iść w tym kierunku i powtarzać ludziom, że mamy ich w nosie? Podwyższanie cen biletów w tym momencie, w okresie apogeum remontów linii, jest zwyczajnym nieporozumieniem. Pokazujemy, że mimo wielkiej ilości remontów i wydłużonych czasów przejazdu nie mamy mieszkańcom nic do zaproponowania, żadnej ulgi przyciągającej do pozostania w tymczasowym bezładzie. Przypomnę, że przed euro obowiązywała promocja na bilety 15-minutowe, których czas był wydłużony do 25 minut. Teraz, mimo że remonty są bardziej dotkliwe, takich ulg nie ma. Poznań zakupuje nowy tabor. Mamy jedne z najlepszych pojazdów w Polsce. Bardzo chwali się taki postęp, ale tu znów rodzą się pytania. Czy tabor, który fabrycznie może jeździć 90 km na godzinę, jest potrzebny Poznaniowi? Ciągłe stanie na światłach, brak zintegrowanej sygnalizacji świetlnej, która powinna ułatwiać przejazd komunikacji zbiorowej, stare torowiska, na których można poruszać się z prędkością 20 km na godzinę, średnia prędkość tramwajów to zaledwie 15 km na godzinę. To wszystko sprawia, że tramwaje ładnie wyglądają i się prezentują, ale najlepiej w zajezdni, bo jak wyjadą na miasto, to muszą stać w długich, często niekończących się korkach. Jak już wspomniałam, w projekcie zmiany wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem jest wpisany stały odpływ pasażerów. I tu powstaje kolejne pytanie. Nowy tabor ma wozić powietrze? Czy w końcu rozrzedzimy kursy tak, że przyda nam się jedynie połowa tego taboru? Nasz projekt wstrzymujący podwyżki cen biletów jest jednocześnie manifestem i wskazaniem potrzeby dyskutowania i ulepszania transportu miejskiego. Większość stowarzyszeń, która zaangażowała się w ten projekt, takie postulaty wnosiła już wcześniej. Myślę, że każdemu na tej sali zależy, aby komunikacja w Poznaniu była sprawna, szybka i aby stale się rozwijała. Wcale nie musi się tak dziać kosztem wpływów do kasy ZTM-u. Przy dobrym pomyśle i rozważnym zarządzaniu jednostką można bez wielkich podwyżek zwiększyć wpływy i przyciągnąć nowych pasażerów. Dlatego też zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały obywatelskiego projektu. W Poznaniu rodzi się społeczeństwo obywatelskie. Na tej sali są najprawdopodobniej wyborcy wszystkich radnych. A na tych listach, które jeszcze ciągle do nas spływają, pomimo już złożenia projektu uchwały, są podpisy poznaniaków, którzy głosowali na wszystkich radnych. weźmy pod uwagę ich głos. Powinniśmy wziąć pod uwagę jego znaczenie, bo Poznań to nie tylko dyrektorzy jednostek zarządzających. Poznań to my wszyscy. Szanowni Państwo, w imieniu 12,5 tysiąca mieszkańców naszego miasta, w imieniu ponad 16 tysięcy pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu, którzy złożyli swój podpis pod projektem tej uchwały, apeluję o przyjęcie projektu uchwały o zamrożeniu cen biletów ZTM oraz wprowadzenia promocji na bilety 15-minutowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został skierowany do opiniowania przez Komisję Rady Miasta i przez Pana Prezydenta. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 4 za, 1 głos przeciw i 4 wstrzymujące się. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta zaopiniowała ten projekt negatywnie, w głosowaniu 3 za, 4 przeciw i 4 wstrzymujące się. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby zabrać głos i uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy Pan Prezydent swoją opinię chciał przedstawić? Bardzo proszę, Pan Prezydent Ryszard Grobelny.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, myślę, że Państwo moją opinię znacie z debat, które się odbywały w tym zakresie i z moich licznych wypowiedzi, dyskusji, nie tylko zresztą związanych bezpośrednio z projektem tej uchwały, ale także wygłaszanych wcześniej. Wiecie Państwo, że jestem przede wszystkim zwolennikiem systemu, który po pierwsze byłby systemem stabilnego, stałego podnoszenia odpłatności za komunikację publiczną, a nie z podnoszenia go skokowego. Po drugie jestem zwolennikiem systemu, który byłby przewidywalny w dłuższej perspektywie. Taki system pozwala lepiej planować, lepiej przygotowywać się do wszelkich zmian, a teraz, co nie jest również rzeczą mało istotną, prowadzić rozmowy z sąsiednimi gminami na temat współpracy z zakresu komunikacji publicznej. Przypomnę, że również zawieramy w tej chwili dosyć liczne porozumienia z gminami sąsiednimi, parametry funkcjonowania komunikacji publicznej, także takie parametry jak cena, są istotnym elementem tych porozumień. W związku z tym także pragnę Państwa poinformować, że gdyby ta uchwała przeszła, wymagałyby zmiany ten system porozumień, który został przygotowany na 2013 rok, ponieważ był on przygotowany w oparciu o obowiązującą uchwałę Rady Miasta. I miałby także skutki dla, nie tylko dla nas, ale także dla gmin sąsiednich. I jestem przekonany, że ta uchwała Rady Miasta, która w tej chwili obowiązuje, spełnia te właśnie warunki, o których mówiłem, których jestem zwolennikiem. Myślę, że naprawdę to jest element bardzo ważny, żeby pracować w pewnych warunkach stabilności. Dodatkowo, proszę Państwa, myślę, że należą się także Państwu informacje związane z jednak z pewną różnicą zdań w ocenie sytuacji między wnioskodawcami tej uchwały a władzami miasta. Bardzo trudno jest w tej chwili jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy liczba pasażerów spada. Łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jak zmienia się liczba sprzedawanych biletów. Jesteśmy od kilku lat w nieznacznym, ale długookresowym trendzie wzrostu sprzedaży biletów okresowych i w trendzie spadku biletów jednorazowych. To jest jakby informacja bezpośrednia ze sprzedaży. Natomiast czy to oznacza spadek czy wzrost liczby pasażerów, czy inne parametry, które możemy analizować, mówią, że raczej spadku pasażerów nie ma. Wskazują na to tak naprawdę fakt, że nie zmniejszyło się przepełnienie taboru, szczególnie w godzinach szczytowych, w związku z tym prawdopodobnie przewozimy tyle samo pasażerów w godzinach szczytowych, jak przewoziliśmy dotychczas. Nie zwiększył się gwałtownie obciążenie układu komunikacją indywidualną, mimo bardzo istotnego wzrostu wskaźnika motoryzacji, wzrostu liczby samochodów, które są zarejestrowane w Poznaniu i okolicach. I mimo tego, że wydłużyły się podróże w związku z tym, że wzrasta liczba mieszkańców aglomeracji, wzrastają odległości, które są pokonywane przez mieszkańców aglomeracji korzystających z układu komunikacyjnego, ale badania natężenia ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach wskazują, że nie mamy gwałtownego wzrostu, a nawet na części skrzyżowań mamy spadek ruchu komunikacyjnego, prawdopodobnie zresztą wynikający z pojawienia się lepszego systemu tras poza miastem Poznaniem i obwodnic, i w ten sposób ten układ komunikacyjny jest bardziej funkcjonalny. I mówię to także, ta informacja dotyczy także tego okresu, w którym są realizowane bardzo istotne remonty. I trzeci wreszcie argument, dość istotnie zmienia się struktura demograficzna mieszkańców i coraz więcej mieszkańców mamy uprawnionych do korzystania z komunikacji publicznej nieodpłatnie. Nie tylko uprawnionych, ale również ta grupa, czyli mieszkańcy wieku powyżej 70 roku życia, są coraz bardziej ruchliwi, coraz częściej korzystają z możliwości podróżowania, ich stan zdrowia na to pozwala. W związku z tym możemy się spodziewać, nie mamy tutaj dokładnych badań, że ta grupa jest coraz częściej użytkownikiem komunikacji publicznej, ale nie kupuje biletu. W związku z tym nie ma tutaj sprzedaży biletów. Ilość osób w wieku produkcyjnym zrównała się z liczbą osób, a już nawet jest mniejsza niż liczba osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym w mieście Poznaniu, przy czym to właśnie ta liczba osób starszych rośnie zdecydowanie najszybciej. Więc choć nie mamy bardzo twardych danych, to wskazuje na to, że jednak liczba osób korzystających z komunikacji publicznej w Poznaniu się nie zmniejszyła. Więc ta teza nie jest uzasadniona, jak również nie jest uzasadniona teza, że relatywnie tanieje komunikacja indywidualna w porównaniu z komunikacją publiczną, ponieważ wzrost cen paliw w ostatnich czasach był dosyć istotny. I przypomnę, że dokonywaliśmy takich skokowych zmian taryf komunikacji publicznej w 2008 roku i to nie było dobrze odbierane przez mieszkańców Poznania. Więc wydaje się, że ta polityka, którą Rada Miasta w tej chwili przyjęła, które miasto Poznań przyjęło, jest polityką słuszniejszą. I oczywiście jeszcze trzeci argument. Argument, którego no, nie można oczywiście pominąć. To jest argument skutku finansowego takiej uchwały. Podjęcie tej uchwały tak naprawdę nie tylko oznacza zamrożenie podwyżek, oznacza obniżkę, ponieważ można to nazwać promocją, ale to znaczy, że w godzinach proponowanych szczytowych przejazd 25-minutowy będzie tańszy o 50%. W związku z tym jest to faktyczna na znacznej części układu komunikacyjnego, ponieważ podstawowa część układu komunikacyjnego w Poznaniu funkcjonuje właśnie na odległościach 20-25 minut czasowych, oznacza o 50% obniżenie opłat dla tej grupy użytkowników. Więc taka jest propozycja uchwały. Skutki tej uchwały, choć w uzasadnieniu, jeśli dobrze pamiętam, one są wyliczone na maksymalnie około 14 milionów złotych, pewnie można szacować, tak szacujemy to po stronie urzędu, na skutki rzędu 8,5 miliona złotych. I oczywiście te skutki musiałyby zostać ujęte przez nas w pracach nad przyszłorocznym budżetem. Albo poprzez wskazanie innych dochodów, które mogłyby to zrekompensować, co wydaje się w obecnej sytuacji nieprawdopodobne, albo poprzez zmniejszenie wydatków. Chyba nie w komunikacji publicznej, bo trudno sobie w tej chwili wyobrazić ograniczenie przewozów, czyli wozokilometrów o 8,5 miliona złotych. Żeby to uzyskać w praktyce, musiałoby być to ograniczenie pracy przewozowej około 12%. W związku z tym trzeba by tych oszczędności szukać w innych dziedzinach życia miasta. zwrócić uwagę na kwotę około 8,5 miliona złotych, to tak naprawdę oznacza, że albo w kosztach utrzymania dróg, albo w systemie oświatowym, ale to wymagałoby podjęcia jakichś decyzji, które by pozwoliły to zrealizować, albo w systemie pomocy społecznej. Bardzo trudno dzisiaj wskazać, jaką inną grupę mieszkańców chcielibyśmy obciążyć skutkami tego typu decyzji, bo przecież nie można powiedzieć, że taka decyzja nie wywoła żadnego skutku. I dlatego, proszę Państwa, z tych powodów, które wymieniłem, ze względu na to, żebyśmy działali jednak w sposób przewidywalny, z góry w zaplanowanym schemacie. Dlatego, że nie wszystkie przesłanki, którymi się kierowali inicjatorzy tej uchwały, są w pełni uzasadnione, ale także dlatego, że ta uchwała rodziłaby bardzo istotne skutki dla zadań przyszłorocznego budżetu. Proszę Państwa o odrzucenie tego projektu uchwały. Jak Państwo się domyślacie, tym samym opiniuję ten projekt uchwały negatywnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, czy ja bym mogła odnieść się jeszcze tutaj?
Myślę, że po kolei, jeśli można. W tej chwili myślę, że zapytam o opinię kluby i później rozpocznie się debata, w której będzie Pani oczywiście mogła brać udział. Dobrze? A więc teraz zapytam o, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów radnych. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Początek swojego wystąpienia poświęcę jednak temu historycznemu precedensowi, kiedy pierwszy raz w historii miasta obywatele postanowili bezpośrednio wyrazić swój głos w formule uchwały obywatelskiej. Uchwały, za którą stoi nie poszczególny radny, nie klub radnych, nie komisja czy prezydent miasta, ale 16 tysięcy obywateli, z tego 12,5 tysiąca obywateli naszego miasta. Na marginesie powiem, że obraźliwym jest wskazywanie przez niektórych radnych, że jedynie 6,5 tysiąca mieszkańców podpisało się pod tym projektem uchwały. Po pierwsze, Państwo nie doczytaliście pisma, które dotarło z Wydziału Spraw Obywatelskich, że przeliczono tylko część podpisów. A po drugie, jeżeli Państwo chcecie, to możemy się wspólnie umówić wraz z przedstawicielami stowarzyszeń i możemy policzyć razem te podpisy, bo my je razem ze stowarzyszeniami liczyliśmy i wiemy doskonale co do podpisu, ile tych podpisów było. I mieszkańców Poznania podpisało się 12,5 tysiąca, a ogółem tych podpisów było około 16 tysięcy. Ta uchwała ma swoją historię. Historię w istocie rzeczy bardzo budującą, pokazującą, że obywatelski odzew może być w Poznaniu czynnikiem kreującym, czynnikiem bezpośrednio przekładającym się na konkretne problemy funkcjonowania miasta. Ta historia w jakimś sensie rozpoczęła się w mojej opinii w grudniu ubiegłego roku, kiedy Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, My Poznaniacy oraz Sekcja Rowerzystów Miejskich zaproponowały tak zwany pakiet komunikacyjny, w którym postulowały zamrożenie cen biletów, wprowadzenie szeregu usprawnień komunikacyjnych oraz uatrakcyjnienie oferty biletowej. Z czasem okazało się, że te pomysły są przez Zarząd Transportu Miejskiego lekceważone lub realizowane w stopniu marginalnym. Później był marzec 2012 i propozycja Stowarzyszenia Projekt Poznań, którą zgłaszali tu na sesji radni PiS, obejmująca uproszczenie taryfikatora biletowego i radykalne ograniczenie podwyżek cen biletów. W tej propozycji było mnóstwo merytoryki, twardych danych i atrakcyjnych rozwiązań, ale ta propozycja została przez Radę Miasta większością głosów Platformy Obywatelskiej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego odrzucona. Kiedy na przełomie sierpnia i września okazało się, że miasto znów się zakorkowało, a komunikacja jest niewydolna, jako klub PiS zaproponowaliśmy, aby przywrócić tak zwaną promocję na bilety jednorazowe, wydłużającą czas obowiązywania biletów 15-minutowych i półgodzinnych w godzinach szczytu. Z tej promocji, dzięki poprawce radnych Platformy, ostała się tylko pseudopromocja na bilety 30-minutowe, o której dziś mało kto wie i mało kto pamięta. Kiedy kolejna propozycja została więc odrzucona z zakresu transportu publicznego przez te dwa kluby w Radzie Miasta, mieliśmy wrażenie, że to jest odrzucenie tylko i wyłącznie ze względów politycznych. obecną tutaj autorką projektu obywatelskiego z projektu Poznań usiedliśmy i zaczęliśmy zastanawiać się, co można w sytuacji tak zaciekłego politycznego oporu zrobić, aby ochronić pasażerów, aby spróbować uratować komunikację miejską przed dalszą zapaścią. Z czasem jasne stało się dla nas, że trzeba się odwołać do masowego głosu obywateli, że legitymacje dla tego postulatu powinny stanowić tysiące poznaniaków. Cztery stowarzyszenia podjęły ten pomysł, tę inicjatywę i podjęły ją z wielkim zaangażowaniem. Podpisy były zbierane w wielu miejscach w mieście, a przedstawiciele stowarzyszeń poświęcali społecznie swój czas na rzecz tej obywatelskiej inicjatywy. W akcji od początku wspierali ich radni PiS, później również radni SLD. Odpowiedź była jednoznaczna. 16 tysięcy osób, z tego 12,5 tysiąca poznaniaków, podpisało się w ciągu miesiąca za zamrożeniem cen biletów i przywróceniem promocji na bilety jednorazowe. Ludzie przysyłali listy z podpisami, przyjeżdżali z nimi do organizatorów akcji do domu, przychodzili do redakcji Gazety Wyborczej i Głosu, a jeden z mieszkańców ścigał mnie dobre kilkadziesiąt metrów na ulicy, wołając za mną, że ma dla mnie w plecaku listę z podpisami. Listę z podpisami otrzymałem również ku mojemu zaskoczeniu od gości obecnych na imieninach mojej żony, którzy z takim prezentem przyszli dla mnie. To były te momenty, które umocniły nas w przekonaniu, że ta akcja poza wymiarem czysto merytorycznym ma również niesłychanie ważny wymiar społeczny. Odrzucenie dziś tego obywatelskiego projektu byłoby w istocie zniweczeniem tego wymiaru społecznego, pokazaniem zaangażowaniu mieszkańców, mówiąc kolokwialnie, trzeciego palca. Jednak poza tym wymiarem społecznym jest aspekt czysto merytoryczny. Aspekt, którego nie chcę niestety, mam wrażenie, okaże się to dzisiaj na tej sali, podjąć w dyskusji Klub Platformy i Klub Pro. Czasami próbuje go podejmować prezydent, ale mam wrażenie, że tę dyskusję prezydent przegrywa. Niech świadectwem tego będą przedstawione przez prezydenta w jednej z publikacji, a później na prezentacji w zeszłym tygodniu podczas konsultacji na temat podwyżek cen biletów, tak zwane prezydenckie mity na temat komunikacji. Argumentacja prezydenta tyleż precyzyjna, co relacja Radia Erewań niegdyś, które, jak wiadomo, na pytanie, czy to prawda, że na Placu Czerwonym rozdają samochody, Radio Erewań odpowiadało: tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery. Nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego i nie rozdają, tylko kradną. A więc odnosząc się do pseudomitów, które przedstawił prezydent, czy to prawda, że sprzedaż biletów cały czas rośnie? Tak, to prawda, rosła, ale powoli, ale tylko długookresowych i to do ostatniej podwyżki. Dziś sprzedaż biletów i długookresowych, i jednorazowych leci na łeb, na szyję. Czy to prawda, że cena nie ma wpływu na sprzedaż biletów? Można powiedzieć, że to prawda, ale taki wpływ na pewno ma jej drastyczne podwyższanie, co potwierdzają dane i prognozy Zarządu Transportu Miejskiego. Czy to prawda, że ludzie nie przesiadają się z komunikacji miejskiej do samochodów, bo bilety są za drogie? Można powiedzieć, że się nie przesiadają, a spadek liczby pasażerów przy jednoczesnym wzroście liczby samochodów potwierdza tylko tezę, że poznaniacy mają jakieś zapędy kolekcjonerskie w kupowaniu większej ilości samochodów. Tu też na marginesie muszę powiedzieć rzecz bardzo istotną. W marcu, kiedy dyskutowaliśmy o podwyżkach cen biletów, prezydent używał tego argumentu i dzisiaj powtarza go po raz kolejny, że nie można powiedzieć, czy też wówczas padło takie stwierdzenie, że ryzykownym jest stwierdzenie, że liczba pasażerów spada. To prosiłbym bardzo, panie prezydencie, żeby w raporcie o stanie miasta z 2011 roku, broszura wydana w dość sporym nakładzie i w bardzo ładnym wydawnictwie, na stronie, jeśli dobrze pamiętam, 38, nie zamieszczać tabeli, że liczba pasażerów komunikacji miejskiej spada. Albo napisać pod tą tabelą, że jest to tabela z ryzykownymi danymi. Albo pan odpowiada za to, co podlegli panu urzędnicy zamieszczają w raportach różnego rodzaju, albo prosiłbym, żeby takich twierdzeń ryzykownych, wracając do pana retoryki, nie używać. Muszę też powiedzieć, że z pewnym żalem podchodzę do tego, że obietnice złożone w marcu, 29 marca dokładnie na sesji przez Klub Platformy Obywatelskiej chyba jednak nie doczekamy się ich do trzymania. Ja przypomnę tylko, że wtedy, kiedy Platforma popierała podwyżkę, to w wystąpieniu wskazywała jasno, dlaczego tą podwyżkę popiera. Tutaj troszkę dłuższy cytat. Propozycja klubu radnych PO nie sprowadza się tylko do mechanicznej podwyżki cen biletów o określony procent. Przede wszystkim harmonogram wprowadzania podwyżek cen biletów powinien być skorelowany z polepszaniem usługi świadczonej przez miasto w ramach transportu publicznego. Harmonogram cen podwyżek powinien być więc powiązany z otwieraniem nowych, ważnych inwestycji w tej dziedzinie. Ponadto obecnie funkcjonujący w Poznaniu system cen biletów jest dość skomplikowany i można go uprościć z korzyścią dla pasażerów. Kolejnym założeniem klubu Platformy jest to, aby ceny nie były rażąco wyższe od cen biletów w innych polskich miastach. I dalej głosem Platformy z marca. Klub Platformy oczekuje nadal na pełen harmonogram usprawnień transportu publicznego, o których mówiono podczas debaty budżetowej, a które są dyskutowane z organizacjami społecznymi. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zamierza zaproponować Radzie przyjęcie stanowiska w sprawie systemu biletów jednorazowych w następującej formule. Rada Miasta Poznania stwierdza, iż w ramach monitoringu funkcjonowania transportu publicznego w Poznaniu konieczne jest przeprowadzenie badań dotyczących tras i czasów przejazdu pasażerów transportu publicznego oraz organizowanie konsultacji społecznych na temat zmian systemu biletów jednorazowych. Badania i konsultacje powinny zostać przeprowadzone możliwie szybko, szczególnie w obliczu prac nad wdrożeniem nowego systemu płatności za bilety w transporcie publicznym w ramach projektu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Koniec cytatu. Czy jakikolwiek warunek, który był wówczas stawiony, został spełniony? Czy Państwa deklaracje z marcowej sesji cały czas mają tę samą wartość? Czy Państwo cały czas czekacie, a jednocześnie chcecie zafundować mieszkańcom podwyżki? Nie słyszałem o jakichkolwiek konsultacjach społecznych w sprawie biletów jednorazowych. Proszę zadać sobie pytanie, każdy z radnych z osobna. Czy mamy pomysł i determinację, aby zadbać o pasażerów i transport publiczny? My ją mamy. Stowarzyszenia proponowały i proponują szereg usprawnień. Uproszczenie taryfikatora biletów. Na nasze zlecenie specjalista do spraw transportu publicznego opracował koncepcję urynkowienia przewozów w mieście oraz wprowadzenia promocji dla uczniów. Dla nas zatrzymanie podwyżek miało być jedynie pierwszym krokiem do dalszej dyskusji o komunikacji publicznej, a Państwo, mam wrażenie, nawet na ten pierwszy krok nie jesteście dziś zdecydowani. Ta uchwała na pewno sama w sobie nie uratuje transportu publicznego w mieście, ale na dzień dzisiejszy ochroni pasażerów przed dramatycznymi skutkami podwyżek i będzie, mam nadzieję, że jednak każdy z radnych indywidualnie do tej uchwały podejdzie i będzie ona pierwszym krokiem, żeby dźwignąć poznańską komunikację. My ją jako klub PiS-u w pełni popieramy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jeśli mógłbym prosić o ten slajd. Szanowni Państwo, wiele argumentów padło. Ja w pełni klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, członkowie tego klubu w pełni identyfikują się z argumentacją wskazaną przez projektodawców tej uchwały. Od samego początku, już od momentu, kiedy dyskutowaliśmy nad samymi podwyżkami cen biletów, w pełni identyfikowaliśmy się z argumentacją, która dzisiaj pada. Przypomnę, wskazywaliśmy na to, że podwyżki cen biletów wprost wpływają na zmniejszenie liczby pasażerów. Wskazywaliśmy na to, że jest nieracjonalnym zachowanie, w którym inwestujemy miliony złotych tak w tabor autobusowy, tramwajowy, budujemy piękną, najnowocześniejszą w tej części Europy zajezdnię dla MPK, a jednocześnie godzimy się z tendencją spadku ilości pasażerów. Nie chciałem za długo mówić. Myślę, że najważniejszy głos powinny tutaj, czy te argumenty najważniejsze powinny przytaczać właśnie organizacje, które są autorami projektu uchwały. Ja pozwolę sobie zmierzyć się z kilkoma mitami, przyjmując jakby terminologię, która padła gdzieś w trakcie dyskusji i była powielana przez media. Pierwszy mit, szanowni państwo, ilość sprzedawanych biletów nie spada. Nieprawda, panie prezydencie. To jest zestawienie sprzedaży biletów czasowych i biletów długookresowych. Proszę zauważyć, jaka jest tendencja. bilety czasowe 38 200 000 w 2009, 36 760 000 w 2010, w 2011, co prawda wartość, ilość sprzedanych biletów wzrosła do 37 000 000 zł, ale już w roku podwyżki, proszę zobaczyć, za pierwszych 10 miesięcy mamy sprzedaż ilości biletów niecałe 30 000 000. Dodając jakby skutek, czy szacując ilość sprzedanych biletów w listopadzie i w grudniu, a ilość tych sprzedanych biletów w listopadzie i grudniu nie była wyższa od średniej ilości sprzedawanych biletów w poprzednich miesiącach, ja przyjąłem tutaj ostrożne założenie, że ona będzie równa średniej. Sprzedaż tych biletów na koniec roku 2012 będzie wynosiła około 35 000 000. W roku podwyżki, szanowni państwo, ilość sprzedanych biletów długookresowych spadła prawie o 2 000 000 zł. Jeżeli to nie jest zastanawiająca i niezwykle niebezpieczna, także dla budżetu miasta, ale dla samego systemu komunikacyjnego tendencja, jeżeli ktoś tak twierdzi, no to nie do końca chyba zapoznał się z tymi danymi. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży biletów jednorazowych. Państwo widzicie, że również w roku wprowadzenia podwyżki w 2012 ilość tych biletów spadła. Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej nie godzi się z tak absurdalnym założeniem, że inwestujemy dziesiątki, setki milionów złotych w komunikację zbiorową i czynimy z niej użytek, czy zmierzamy w kierunku uczynienia z komunikacji zbiorowej pewnego dobra dostępnego tylko i wyłącznie dla osób lepiej sytuowanych. Drugi mit, szanowni państwo, który usłyszałem przed chwileczką z ust pana prezydenta. Wprowadzenie czy poparcie przez Radę Miasta w trakcie dzisiejszego głosowania projektu uchwały obywateli w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na jakiekolwiek porozumienia międzygminne. Porozumienia międzygminne, szanowni państwo, zakładają, że one są dla budżetu miasta neutralne. Jeżeli będą mniejsze przychody ze sprzedaży biletów, budżety gmin ościennych będą musiały do tego dołożyć. Dla budżetu miasta Poznania nie ma to żadnego znaczenia, po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, prezydent jakby wskazując na ten argument nie wziął pod uwagę tej tendencji, o której przed chwileczką mówiłem. Jeżeli okaże się, że ta tendencja się utrzyma, a wszystko na to wskazuje, jeżeli ta podwyżka by weszła od początku stycznia, to ilość biletów sprzedawanych tak w Poznaniu, jak i dla gmin ościennych spadnie. Jeżeli spadnie, to dochody z tego tytułu także spadną, nie będą tak wysokie jak planowane. A jeżeli tak, to dopłaty z budżetu także gmin ościennych będą musiały być wyższe. Szanowni państwo, i na koniec apeluję do wszystkich państwa, żeby nie kierować się szyldami politycznymi. Jesteśmy odpowiedzialni za budżet, jesteśmy odpowiedzialni za układ komunikacyjny miasta. Wielokrotnie w bardzo budujący sposób potrafiliśmy dyskutować na komisjach na temat tego, jak transport i komunikacja zbiorowa w Poznaniu powinna wyglądać. Dziś mamy szansę dać temu naszemu zdaniu, które było wyrażane w trakcie różnych dyskusji, wyraz, potwierdzić to, że jesteśmy konsekwentni i zagłosować za tym projektem obywatelskim. Serdecznie państwa do tego zachęcam i z całą pewnością zapewniam także państwa i biorę za to pełną odpowiedzialność. Możecie mnie państwo rozliczyć po roku, po dwóch. Jeżeli przyjmiemy tą uchwałę, z całą pewnością nie spotka się to z negatywnymi konsekwencjami dla budżetu miasta. Klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie popierał ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz.
Wysoka Rado, panie prezydencie. Zacznę od tego rysunku, który otrzymaliśmy. Rozumiem jego intencję, że sugeruje, że niedługo będą puste tramwaje, autobusy i będą w nich jeździli tylko radni, ponieważ nie płacą za bilety. To jest nieprawda, ponieważ radni od wielu lat nie mają tej ulgi, którą autor miał na myśli. Radni płacą za bilety tak samo jak wszyscy inni mieszkańcy Poznania. Więc ten ten żart się nie do końca udał. Natomiast jeśli chodzi o opinię Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, tę opinię Państwo znacie, bo o tym była mowa już w mediach. Dlaczego tak? Mianowicie, rozpatrując tą uchwałę, zwłaszcza w grudniu, trudno oddzielić kontekst czysto budżetowy od decyzji, którą mamy podjąć. Według szacunków koszt podjęcia uchwały obywatelskiej to jest około 8,5 miliona mniejszych wpływów do budżetu w przyszłym roku. Decydując się na podjęcie tej uchwały dzisiaj, musimy zgadzać się z tym, że wpływy do budżetu oszacowane na sesji budżetowej za tydzień będą o tyle mniejsze, a jednocześnie składamy do budżetu poprawki, w których chcemy zwiększyć rozmaite inne wydatki. I rozpatrując projekt uchwały obywatelskiej w konkretnej sprawie, my jako Rada musimy umieć oddzielić ten konkret od innych zadań, jakie stoją przed samorządem miasta Poznania. Bo sam problem komunikacyjny nie jest wyabstrahowanym problemem wolnym od kontekstu innych zadań miasta Poznania. Przypomnę, że koszt transportu publicznego w Poznaniu to jest około 350 milionów złotych rocznie, a wpływy ze sprzedaży biletów to jest około 150 milionów złotych rocznie. A więc z budżetu miasta pokrywa się różnicę około 200 milionów złotych. I gdy słyszę argument, który często w podobnych dyskusjach podawany, że nie chcemy zgodzić się na to, żeby na przykład za transport publiczny, za koszty remontów czy zakupów nowego taboru płacili mieszkańcy i pasażerowie, to jest to trochę nietrafny argument, ponieważ jeśli nie poprzez bilety, to i tak mieszkańcy Poznania za ten wydatek płacą, tylko w inny sposób. Na przykład później decydując się już głosami Rady Miasta Poznania o rezygnacji z innych zadań. I jeśli na szali tej jest owe 8,5 miliona złotych, a jednocześnie na przykład mój klub składa poprawkę o tym, żeby zwiększyć wynagrodzenia pań pracujących w żłobkach poznańskich. Jeszcze większą poprawkę w tym samym temacie zgłasza Klub Radnych SLD. To myśląc dzisiaj o projekcie uchwały obywatelskiej, nie możemy abstrahować od tego, co zrobimy za 10 dni, dyskutując o budżecie, i być może warto rozważyć, czy przypadkiem nieważniejsze jest wsparcie poprawki nawet w wysokości tej zgłaszanej przez klub SLD, niż w tej chwili decydować się na obniżenie wpływów do budżetu miasta Poznania o 8,5 miliona złotych. Można powiedzieć, że w takim razie decyzja, niełatwa decyzja Klubu Radnych Platformy opiera się wyłącznie o ekonomię i można postawić wtedy zarzut, że za nic mamy owe kłopoty komunikacyjne, których doświadczamy wszyscy w Poznaniu. Tak nie jest. Ale żeby poprawić sytuację komunikacji miejskiej w Poznaniu, nie wystarczy głosić wielkie manifesty, nawet poparte głosami gości urzony na imieninach. Tylko trzeba się włączyć do tej pracy, która pomoże przewalczyć opory również w strukturze Urzędu Miasta Poznania. Jak mówię, nie wystarczy głosić manifesty, ale włączyć do tej pracy. Od roku działa zespół, w którym są przedstawiciele organizacji pozarządowych i są przedstawiciele radnych, ale tylko z jednego klubu. I nawet jeśli jesteśmy niezadowoleni z tego, że zmiany w komunikacji publicznej postępują, bo postępują powoli i za wolno, to jednak dzięki temu, że dwóch kolegów z naszego klubu, Łukasz i Mariusz, się w to włączyli, to one w ogóle postępują. To nie jest tak, że nie jesteśmy wkurzeni tym, że w wielu miastach w Polsce kierowca autobusu może mieć bilety i sprzedawać je pasażerom, a tylko w Poznaniu jest to niemożliwe, bo musi mieć kasę fiskalną. Że nie można przezbroić, na szczęście już się okazało, że można, przezbroić biletomatów, żeby sprzedawały bilety, a nie tylko je kasowały. Ale żeby to wszystko zrobić, trzeba się włączyć do tej pracy, a nie, jak powtarzam, wyłącznie głosić manifesty. I gdy słyszę zdanie, to z dzisiejszej gazety, nam chodzi o to, by wymusić oszczędności na komunikacji, usprawnić ją i uatrakcyjnić, to myślę, że wszyscy radni mojego klubu się pod tą deklaracją podpisują. Tylko nie mamy przekonania, że przez zatrzymanie podwyżki cen na jakiś czas albo nawet przez obniżenie cen biletów pomożemy tym zmianom. Dlatego cieszy również hasło Okrągłego Stołu Komunikacyjnego, bo myślę, że to jest droga do tego, żeby zmieniać to, z czego wszyscy jesteśmy niezadowoleni. Przykładów nie będę mnożył, dwa wymieniłem, można ich mnożyć więcej. Wydaje się, że to jest proces długotrwały, bo to nie tylko potrzeba chęci, ale również przełamywania, jak powiedziałem, oporów wewnątrz struktury urzędowej. I jak mówię, pod hasłem Okrągłego Stołu Komunikacyjnego ja się podpisuję, dlatego również przystąpiłem do działań, które moi koledzy klubowi prowadzą na temat usprawnień komunikacyjnych, mając nieskromną nadzieję, że to trochę pomoże. I zachęcam Państwa wszystkich, żeby, jak powtarzam, nie skupiali się na manifestach, tylko na codziennej pracy. I do tego zespołu zapraszam również kolegów i koleżanki z innych klubów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Nie udzielałem głosu osobie, która się w tej chwili odzywa. Proszę o nie odzywanie się. W imieniu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego pan przewodniczący klubu Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo, uchwała z dnia 29 marca 2012 roku ustala zasady związane z wprowadzaniem podwyżek w komunikacji miejskiej na terenie Poznania oraz aglomeracji i z tymi gminami, z którymi ta umowa została podpisana. Ja myślę, że jest to istotny argument w tej dyskusji, pokazujący, że pewnego rodzaju stabilizacja, pewnego rodzaju działania, które jasno określają, w jakim kierunku będziemy zmierzać. Myślę, że jest to uczciwe podejście do sprawy i myślę, że tego wariantu również w dalszym ciągu powinniśmy się trzymać, powinniśmy go realizować. Ja chciałbym powiedzieć w kontekście tej dyskusji, którą tutaj dzisiaj odbywamy, że członkowie Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego składali postulat, aby w kontekście oszczędności, z którymi tutaj wszyscy mamy w tej chwili do czynienia i w poczuciu odpowiedzialności powinniśmy je wdrażać, że powinniśmy podjąć dyskusję i my próbowaliśmy to realizować poprzez likwidację bezpłatnych przejazdów dla pracowników MPK. Niejednokrotnie te kwestie oraz oczywiście ich rodzin, te kwestie niejednokrotnie były poruszane na konwencie i niestety nie zyskały akceptacji, więc mówienie tutaj tylko o tym, że jesteśmy za, a nie próbujemy tutaj podejmować jakichś konkretnych działań, no myślę, lekko mija się z prawdą. Ja myślę, że mimo wszystko miasto Poznań stawia na komunikację publiczną, o czym myślę najlepiej świadczy fakt zaangażowania dużych środków finansowych, zarówno po stronie miasta, jak i środków zewnętrznych na rozwój tej komunikacji publicznej. Mamy świadomość, że w tej chwili występują trudności, ale wynikają one po prostu z tego, że trwają remonty, że te remonty mają usprawnić, mają jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej. Klub Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego będzie przeciw tej uchwale. Dziękuję.
Dziękuję. To były wystąpienia klubowe, teraz dyskusja indywidualna. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Myślę, że dobrze by też było, żeby w lada moment głos w tej dyskusji zabrali jednak inicjatorzy uchwały, czyli stowarzyszenia. To tak.
Ja wiem, panie radny, pozwoli pan, że będę prowadził sesję dalej, dobrze?
No nie, ale pan przewodniczący stara się zawsze uchodzić za obywatelskiego, w związku z tym liczę, że ta obywatelskość też ujawni się w dopuszczeniu do głosu lada chwila organizacji obywatelskich. Szanowni państwo, no, pan radny Wośkowiak mówił o stabilizacji. Mi się to od razu skojarzyło takim pojęciem kiedyś opisującym rzeczywistość, nasza mała stabilizacja. I to nie było pojęcie opisujące rzeczywistość pozytywnie. Raczej myślę, źle się kojarzy. Jeżeli my mamy mieć z taką małą stabilizacją poznańską naszą do czynienia, to współczuję pasażerom. Jest pewien paradoks w tym, że dwa kluby na tej sali, które mają w swojej nazwie przymiotnik obywatelskości, zadeklarowały się przeciwko pierwszej w historii uchwale o charakterze obywatelskim. Jest to chyba tylko w takim razie puste słowo w tych nazwach. Pozostaje tylko żałować, bo wydawałoby się, że właśnie wyczulenie na tego rodzaju inicjatywy powinny być immanentną cechą tych dwóch klubów, przynajmniej po nazwie oceniając. Ale też muszę się odnieść tutaj do głosu pana przewodniczącego Ganowicza, który mówił o tym, że jakie są dotychczasowe dokonania klubu w dziedzinie wprowadzania usprawnień. No powiedzmy sobie szczerze, gdyby te usprawnienia były wprowadzane, panie przewodniczący, gdyby były one wprowadzane nie w całości, ale chociaż w połowie, czy może nawet chociaż w 1/4, to być może dzisiaj bylibyśmy też w innym miejscu, jak chodzi o transport publiczny. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, że czy to z waszej winy, czy to w niektórych przypadkach nie z waszej winy, te usprawnienia są wprowadzane w takim tempie, że mam wrażenie, że nie mają one w tej... Znaczy, jeżeli mają jakieś znaczenie, to raczej znaczenie symboliczne. I to jest coś, co nas niesłychanie boli. I to jest coś, co moim zdaniem jest dodatkowym argumentem, aby tą uchwałę wesprzeć. Chociażby dlatego, żeby wywrzeć nacisk na prezydencie miasta, aby te usprawnienia były wprowadzane szybciej. Nie wystarczy utworzyć zespół, nie wystarczy chodzić na spotkania i nawet na tych spotkaniach zdecydowanie się wypowiadać. Niektóre sprawy trzeba starać się załatwiać w formule nacisku, a takim naciskiem może być przyjęcie tej uchwały, bo prezydentowi, jak doskonale wiemy wszyscy na tej sali, na podwyżce zależy i być może ZTM może przy takich argumentach pracować sprawnie i te usprawnienia rzeczywiście wprowadzać. Skoro pan przewodniczący mówił o tym, że nie chodzi o manifesty, tylko o twardą pracę i w tym swoim wystąpieniu starał się odwołać właśnie do takiej obywatelskości, zresztą pan przewodniczący często to czyni, to ja może jednak uchylę rąbka tajemnicy i powiem o tym, że na początku, zaraz jak propozycja stowarzyszeń została sformułowana, zaproszono nas do rozmowy, klub Platformy zaprosił nas do rozmowy. Traktowaliśmy to jako wyciągnięcie ręki, jako sygnał obiecujący. Myśleliśmy, że jest szansa na to, żeby wspólnie rozmawiać, wspólnie przekonywać się do swoich racji i przekonać państwa do poparcia tego projektu uchwały. I na tej rozmowie padły różne słowa. Padło między innymi obietnica to, że będą dalsze spotkania, że będzie dalsza rozmowa. Do tych spotkań dalszych niestety nigdy nie doszło, ale padło też sformułowanie, o którym ja muszę dzisiaj powiedzieć, bo ono było dla mnie niestety szokujące i zapadło mi głęboko w pamięć. Myślę, że wielu z państwa też być może zapadnie. Mianowicie takie oto sformułowanie pana przewodniczącego Ganowicza, że byle kto może sobie zebrać 5, 10 czy nawet 15 tysięcy podpisów bo to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że tu jest uchwała, która zmniejsza dochody budżetowe i to, ile osób się pod tym podpisze, czy to będzie jeden radny, czy to będzie 15 tysięcy osób, to wszystko jedno. Panie Przewodniczący, tak nie można podchodzić, to nie wszystko jedno. Doskonale pamiętam to sformułowanie i proszę nie kręcić w tej chwili głową, bo doskonale to pamiętam, a jeżeli Państwo uważacie, że to wszystko jedno, to proszę zbierzcie 15 tysięcy podpisów pod taką uchwałą, żeby wprowadzić podwyżki, bo uważacie, że komunikacja miejska jest sprawna. Jestem ciekaw, czy to zrobicie. I ostatnia sprawa. Powoływał się Pan na dwóch kolegów, których Państwo wydelegowaliście do rozmów o transporcie publicznym. Rzeczywiście to są dwie osoby, którym na sercu leży, mam wrażenie, najbardziej w Waszym klubie komunikacja publiczna. I to dobrze, że te osoby rozmawiają o usprawnieniach, starają się coś w tej sprawie zrobić. Ale chciałem przypomnieć, że Państwo odcięliście się od tych osób, które nie potrafiły przekonać klubu i które musiały w dwójkę samodzielnie jako radni podejmować jakąś rozpaczliwą próbę szukania kompromisu. Te kompromisu absolutnie dla nas niesatysfakcjonującego, ale rozpaczliwą próbę szukały właśnie te osoby. Państwo od tych osób się odcięliście. Te osoby nie miały wsparcia Platformy Obywatelskiej. Osoby, które wy uważacie za specjalistów w swoim klubie od transportu publicznego. To jest moim zdaniem kompletnie niewiarygodne. Wycofuję wam świadectwo. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, że poza kolejnością, ale nie mogę pozostawić takich słów pana radnego Szynkowskiego bez odpowiedzi. Dziwię się, że nosząc nazwę Prawo i Sprawiedliwość, ktoś potrafi tak bezczelnie kłamać w żywe oczy. Udzielę głosu teraz panu radnemu Michałowi Grzesiowi, a następnie panu Włodzimierzowi Nowakowi, jeśli jest na sali. I później, jeśli może być to razem, pan Paweł Sowa, czy rozdzielimy to, to do państwa uznania. Teraz pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja przypominam, jak wygląda podział głosów, kiedy trzeba dołożyć kilkadziesiąt milionów do inwestycji, która okazała się droższa niż ten, który wygrał przetarg, zaproponował. Wówczas jest odwrotnie, to radni Platformy i PRO są za, a radni PiS-u i SLD są przeciw i to radni akurat PiS-u i SLD szanują budżet tego miasta, domagając się wyjaśnień. Pozostali uważają, że te kilkadziesiąt milionów, które możemy dopłacić, no trzeba wyjaśnić, ale się godzą, więc to nie jest tak zupełny podział na to, że jedni rozrzucają pieniądze, a drudzy nie. Myślę, że to jest w zależności od różnych sytuacji. I podobnie pan prezydent, który chętnie, do dzisiaj zresztą niewyjaśniona sprawa Szyperskiej, ja chciałbym poznać nazwisko tego urzędnika, który nas w Szyperską wpakował, do dzisiaj tego nie wiemy. Ale wypłacamy odszkodowania i wówczas jakoś budżet miasta musi to udźwignąć, choć jak przynajmniej wiemy do tej pory, był to ewidentny błąd urzędnika. Chyba, że jest inaczej, ale to oczekujemy wyjaśnień od pana prezydenta, których jako radni nie dostaliśmy. Wielokrotnie, będąc w Radzie, jeszcze szefem Komisji Gospodarki Komunalnej, domagałem się stworzenia koszyka miejskich opłat i porównania go z koszykami innych miast. Jakoś urzędnicy naszego miasta nie byli do tego chętni, natomiast portal Onet zrobił takie porównanie koszyka opłat. W tym koszyku wzięto pod uwagę koszt wody, oprowadzania ścieków, cenę biletu miesięcznego na komunikację i koszt dostarczania ciepła z elektrociepłowni. I okazało się, że Poznań na 16 miast wojewódzkich znalazł się na miejscu drugim. Na miejscu siódmym Wrocław, na miejscu 15 Warszawa rządzona przez Platformę Obywatelską. A więc nie wiem, czy kolejny wyjazd radnych nie powinien odbyć się do Warszawy, żeby zobaczyć, jak to się dzieje, że tam Warszawa może być na miejscu 15, a Poznań na miejscu drugim. Oczywiście, czytając tygodnik Wprost, można się z kolei dowiedzieć, że na ten koszyk wpływ ma również cena dostarczania ciepła. I okazało się, że we wszystkich miastach, które sprywatyzowały dostarczanie ciepła, więc tak jak między innymi Poznań, dostarczanie ciepła dla mieszkańców jest najdroższe. I to dostarczanie ciepła to jest jakieś 50% kosztów koszyka, 35% kosztów to jest bilet komunikacji miejskiej, a więc zaraz po ogrzewaniu bilet komunikacji miejskiej, gdzie tam jest 52-3%, bilet komunikacji miejskiej to jest 35% kosztów mieszkańców, a więc nie można się dziwić, że walcząc o koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, tak naprawdę walczymy o to, by ten koszyk opłat miejskich, którymi są mieszkańcy obarczani, był mniejszy. I tutaj no to jest kwestia, czy chcemy bardziej obciążać mieszkańców, czy mniej. Również w rankingu Wprostu, w którym porównywano najróżniejsze opłaty, opłaty za dzieci w przedszkolu, opłaty podatków lokalnych, Poznań zawsze był w czołówce, w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce, a więc nawet to, co nie zostało ujęte w tym koszyku, o którym mówi Onet, to zostało ujęte we Wproście i tam rzeczywiście wychodzi, że Poznań jest jednym z najdroższych miast w Polsce i to, myślę, nam ani panu prezydentowi chluby nie przynosi. I to jest pierwszy element. I drugi, króciutko, anegdotycznie, jak spadł śnieg, postanowiłem korzystać z komunikacji miejskiej. Dojeżdżam z Warszawskiego na Szamotulską. W czwartek wsiadłem w ósemkę, którą powinienem normalnie bez remontów dojechać na ogrody w pół godziny, ale ponieważ jest promocja 45 minut, więc mówię, przesiądę się i pojadę na ogrody następnym tramwajem. Dojechałem do placu Cyryla Ratajskiego, stamtąd musiałem iść pieszo. Przeciążenie linii w czwartek rano było przy Operze i wszystkie tramwaje stały. Poszedłem pieszo na Słowackiego, tam wsiadłem w autobus. Piątek. Już lepiej, bo dojechałem do połowy Dąbrowskiego, ale okazało się, że wykoliły się rano tramwaje na skrzyżowaniu Przybyszewskiego i Dąbrowskiego. Znowu piechotą do pracy. W poniedziałek, mówię, rezygnuję z tej trasy, jadę na około szóstką, która idealnie podjeżdża na skrzyżowanie Przybyszewskiego i Grunwaldzki. Dojechałem szóstką rano do dworca PKS-u, po czym okazało się, że wykoleił się tramwaj przy Targach, stąd musiałem iść pieszo do Bałtyku i stamtąd wsiąść w autobus. Nie chodzi o to, ja się cieszę, usportawiam się, dzięki temu mam zawsze wymówkę dla żony, która mówi, chodź pobiegamy po Malcie, nie, dzisiaj już trenowałem, ale proszę Państwa, pasażerowie są traktowani jak bydło. Otwiera się tramwaj, wyrzuca się tych ludzi na nieodgarnięty śnieg, idą po kolana w błocie, tutaj samochody opryskują błotem i te tłumy zdezorientowane idą i szukają dalszego środka transportu, spóźniają się do pracy i tak naprawdę kupując, bo kupiłem bilet za każdym razem, zawarłem umowę z Zarządem Transportu Miejskiego na dowiezienie mnie do pracy i on nie został nigdy, ta umowa nie została nigdy dotrzymana. I jeżeli wczoraj wieczór po klubie idę na Garbary, czekam na tramwaj 20 minut, widzę, że dalej odjeżdżają autobusy jeden po drugim, to lecę na autobus, oczywiście wszystkie już odjechały, więc następne 20 minut nic nie jedzie, ale patrzę, jedzie tramwaj, a więc biegiem z powrotem i tak po 40 minutach wsiadłem w tramwaj. Ale co ja widzę? Stoją zdezorientowane tłumy latające od jednego przystanku do drugiego, inni machnęli ręką, idą pieszo. Zjeżdżają autobusy do zajezdni. Nikt się nie zatrzymał, żeby widząc tłumy na przystanku otworzyć drzwi i chociaż podwieźć tych ludzi do środki, gdzie już tramwaje kursują. Kierowca z uśmiechem przejeżdża wokół stojących, marznących w mrozie mieszkańców i ma to gdzieś. Ja rozumiem, nie miał zapłacone, myśmy tej usługi nie wykupili, ale tak funkcjonuje komunikacja miejska. Dzisiaj przyjechałem samochodem.
Dziękuję. Pan Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia My Poznaniacy. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że już chyba wszyscy wiemy, że po co się spotkaliśmy przy tym punkcie obrad, to nie po to, żeby dyskutować o szczegółach budżetowych, które są niezwykle istotne, które pan przewodniczący Ganowicz podkreślał, ale przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać o traktowaniu klienta, o podejściu do klienta, o tym, co klient i my jako mieszkańcy miasta sądzimy o ofercie, którą miasto nam zapewnia i którą państwo jako rada nadzorcza tego przedsiębiorstwa, mająca w tej chwili określony głos o określonej randze, są w stanie zrobić i jaki nacisk wywrzeć na zarządzających. Dzisiaj, dlaczego składamy ten projekt uchwały? Dlatego, że dzisiaj klienci MPK po prostu mówią nie tej ofercie. Widzimy to, pan prezydent może mówić, że te liczby wzrastają, spadają, jak to w ekonomii. W każdym wykresie da się znaleźć trochę wzrostu, trochę spadku. Cykliczność jest naturą tej rzeczy. Natomiast od 2002 roku, czyli przez 10 lat, liczba pasażerów komunikacji miejskiej spada. Nie da się temu zaprzeczyć. Z czym się to wiąże? Wiąże się to z wieloletnim odpływem pasażerów od komunikacji miejskiej. Wiąże się to ze znacznym wzrostem ruchu samochodowego, wieloletnim. A dlaczego do tej perspektywy dziesięcioletniej się odnoszę? Dlatego, że obowiązuje nas polityka transportowa miasta Poznania. Mam nadzieję, że wszyscy państwo ją znają. Rada Miasta ją uchwaliła. Lat temu 13. Zakładała ona, tutaj może kilka cytatów takich bardzo bezpośrednich, zakładała ona promocję innych sposobów poruszania się niż samochodem. Widzimy to szczególnie przy inwestycjach obecnych, jak na przykład parking przy PKP, który będzie miał pojemność w przeliczeniu na mieszkańca 4-krotnie większą niż parking przy dworcu w Berlinie. Zakładała ona zmniejszenie udziału samochodu osobowego w podróżach. Już w 2007 roku zdiagnozowany został wzrost zamiast spadku i w tej chwili nie ma konkretnych badań, jedynie ankietowe prowadzone dla Urzędu Miasta w 2009 roku, ale też potwierdzają wzrost. Zakładała one obniżkę kosztów eksploatacji, tak? A my w tym momencie budujemy jedną wielką zajezdnię tramwajową, która jest droższa niż odpowiednie zajezdnie budowane na zachodzie, a jeszcze do tego tramwaje będą musiały do niej wyjeżdżać i dojeżdżać codziennie przez całe miasto, zamiast budować mniejsze jednostki w innym etapie. My budujemy w tej chwili inwestycjami w Poznaniu niestety dodatkowe koszty i nie przyniosą one realnych korzyści. Mamy taką sytuację i przyszedłem do państwa tutaj z taką nadzieją, że gdzieś w tej diagnozie się spotkamy. Ja rozumiem, że prezydent Grobelny musi bronić swojego stanowiska. Nie dziwię się jemu. Natomiast takie są fakty odnośnie polityki transportowej Poznania. Jest bardzo źle. To nas skłoniło do wsparcia tej inicjatywy, do wejścia w nią i zaangażowania się całym sercem. I przyszliśmy tutaj, żeby państwa namawiać do tego, żeby pochylić się nad poznańskim systemem transportowym, żeby spojrzeć na niego krytycznie, żeby odejść od podziałów między ugrupowaniami politycznymi, ponieważ to jest naprawdę rzecz kluczowa dla mieszkańców Poznania. My możemy sobie odwlekać i robimy to cały czas, odwlekać moment, kiedy Poznań się zakorkuje, kiedy mieszkańcy będą tak wściekli, że już nie będą w stanie się poruszać, bo chcą jeździć samochodem, dając 80% pieniędzy z wszystkich inwestycji transportowych na drogi, my nakłaniamy ich do tego, żeby jeździli samochodem, mieszkaniec widzi, w co się inwestuje i tak odpowiednio zmienia swoje przyzwyczajenia, ale to prowadzi donikąd. Do czego to prowadzi, widzimy na placu przed budynkiem. Mamy tam piękny parking, gdy mógłby to być ogród, barokowy ogród, jak przystało na rangę historyczną tego budynku. Chcemy jeździć samochodami, ale to niczego nas nie doprowadzi i niestety cały czas w to brniemy. Musimy w tej chwili wspólnie, podkreślam, wspólnie, musimy znaleźć sposób, żeby zachęcić mieszkańców Poznania do powrotu do komunikacji miejskiej. Tak? Nie mówimy tutaj cały czas o tych dyskusjach, czy w tym miesiącu spadło, w tym miesiącu wzrosło. Mówimy tutaj o wieloletniej tendencji. A do czego prowadzimy podwyżkami cen biletów tak czysto marketingowo? Do czego prowadzimy mieszkańców Poznania, gdy nie poprawiamy nic, pogarszamy, a podwyższamy cenę biletów? Dajmy sygnał, że to nie jest właściwa droga. Dzisiaj tak naprawdę możemy powiedzieć, że mieszkańcy Poznania poparli nas dlatego, że oni widzą, że komunikacja miejska przestaje być dla nich dobrą alternatywą, że oni być może będą musieli przemyśleć na nowo, w jaki sposób oni się będą po mieście poruszali. Czy my tego chcemy? Czy my chcemy ich zmusić do tego, żeby oni musieli się nad tym zastanawiać? Powinniśmy się pracować ciężko, tak jak powiedział pan przewodniczący Ganowicz, nad tym, żeby sytuację poprawić. Roczna praca, w której uczestniczyliśmy, spotykając się u prezydenta Kuczyńskiego, panie prezydencie, no, przynosi bardzo ograniczone efekty. Tak? Postulatów było około 100, wdrożonych jest w tej chwili 4, 5 w sposób koszmarny, jak to pan radny Grześ przedstawił na Dąbrowskiego. Kierowcy notorycznie łamią buspas, bo taka jest charakterystyka tego miejsca. Są buspasy na Bukowskiej, gdzie one funkcjonują bez problemu, bez wydzielenia, ale na tym odcinku Dąbrowskiego to nie zadziała. Od samego początku, podejrzewam, w marcu ustaliliśmy, panie prezydencie, że tam będą separatory, które zniechęcą kierowcę w sposób dość już brutalny od wjeżdżania na torowisko. Przypomnę, że w Krakowie takie separatory funkcjonują od 13 lat. Pojawiają się na coraz większej liczbie ulic. No niestety Zarząd Dróg Miejskich postanowił, jak to typowe dla Zarządu Dróg Miejskich, myśląc tylko o kierowcach, podczas gdy ma w ręku narzędzia sterowania całym systemem ruchem. To jest kolejna rzecz, nad którą się trzeba by zastanowić. Czy Zarząd Dróg Miejskich powinien mieć wpływ na ruch tramwajów? A ma. Kluczowy. Nie Zarząd Transportu Miejskiego, którego dyrektor siedzi z nami na sali, tylko Zarząd Dróg Miejskich. Steruje światłami. Jak wynika z obliczeń prędkości i symulacji wcześniejszych, w Poznaniu można dzięki dobrym sygnalizacjom świetlnym usprawnić ruch tramwajów o 25, może nawet 30%. Co to oznacza? Mniej sprzętu w trasie, mniejsze koszty. To jest potencjał do oszczędności. My szacowaliśmy, że te koszty będą poniżej 10 milionów złotych. Doktor Krych ostatnio opublikował w Gazecie Wyborczej stwierdzenie, że no, to się nie da. To 20 milionów. Proszę Państwa, oszczędność roczna minimum 10 milionów albo i więcej. Gdzie znajdą Państwo inwestycje, w której zwrot kapitału następuje w 2 lata? 20 milionów do wydania i do oszczędzenia przynajmniej 10 milionów rocznie. Dlaczego my tego nie robimy od lat? Stanęliśmy dzisiaj przed diabelskim kołem. My widzimy i obawiamy się, że ten odpływ pasażerów właśnie do tego zmierza, że będziemy obniżali wpływy, będziemy obniżali liczbę pasażerów, będziemy cięli koszty, będziemy znowu zniechęcali kolejnych i to jest zamknięty błędny.
Proszę jeszcze, ale proszę już kończyć, proszę jeszcze włączyć mikrofon.
Już. To ja jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, czego ja osobiście od Państwa oczekuję. Ja oczekuję od Państwa jasnego sygnału dla społeczeństwa. Widzimy problem, mniej więcej zgadzamy się w diagnozie, będziemy działali. Jednym z takich działań, ale to naprawdę jednym, taką wierzchołkiem góry lodowej, jest cena. Natomiast tu jest potrzebne dla mieszkańców Poznania dużo więcej, ponieważ my mamy kosztowny system, który jest w stanie udźwignąć tylko duża liczba pasażerów. My musimy masowo nakłaniać pasażerów do komunikacji miejskiej. Dlatego postuluję realną rewizję polityki transportowej miasta, dlatego była propozycja z naszej strony tego okrągłego stołu, do czego zachęcam. I dlatego proszę Państwa jeszcze raz o zastanowienie nad tą propozycją, od możliwościami znalezienia wspólnej drogi dla mieszkańców Poznania. Poznaniacy liczą na Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A teraz udzielam głosu panu Pawłowi Sowie.
Czy mogę prosić o tą prezentację? Dzień dobry Państwu. Dziękuję za udzielenie głosu panu przewodniczącemu. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Chciałbym.
Przepraszam, tylko dlaczego pokazały się 3 minuty? Teraz 7. Dobrze, dziękuję.
Dobrze. Witam pana prezydenta również. Cieszę się, bo mam ambicje dzisiaj kontynuować naszą debatę z czwartku. Bo coś jakby doszedłem do wniosku, że rozumie pan jakiś tok naszego rozumowania, chociaż pan go nie podziela. Chciałbym, żebyście wszyscy państwo z jakichkolwiek klubów jesteście, wyszli ze swoich skór politycznych. Ja chciałem przedstawić kilka dosłownie suchych danych i wytłumaczyć Państwu nasze zdanie, jeśli chodzi o stowarzyszenie, które reprezentuję, odnośnie tego, dlaczego uważamy, że istnieje korelacja między ceną a problemami związanymi ze spadkiem sprzedaży i również ze spadkiem liczby pasażerów. Pierwszy slajd pokazuje wczorajszą sytuację na ulicy Fredry. Proszę zapamiętać sobie tramwaj po prawej stronie. Proszę spojrzeć, on ma reklamę na sobie. Jak patrzycie Państwo w głąb ulicy Fredry w kierunku opery, widać jeszcze 2 tramwaje. To będzie istotne, jak dojdę do końca na 7 slajdzie. Drugi slajd. Chciałbym powiedzieć, co tak nas naprawdę przekonało do zbierania tych podpisów. Ponieważ rok temu już zakładaliśmy i porównywaliśmy pewne dane, nie mając jeszcze wszystkich czynników, mówiliśmy o tym, że cena faktycznie może zniechęcić pasażerów. To się stało bardzo wyraźnie, niestety w okresie ostatnich miesięcy. Rekordowy październik, o którym pan prezydent mówi, zostaje niestety, ja tu nazywam to, unicestwiony przez koszmarny wrzesień. Dlaczego ten wrzesień jest koszmarny? Jeżeli spojrzycie państwo na dane, jest to spadek w samym wrześniu o jakieś 25%, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, co jest myślę słuszne, co pan prezydent mówił, żeby brać pod uwagę i wrzesień i październik, proszę państwa, to jest znowu spadek. Jeżeli spojrzycie na tą tabelkę u góry, widać porównania lat poprzednich i widać wyraźny spadek między 2011 a 2012 rokiem. Dalej, wakacje, tu jest kwestia czerwca, tu jest taka ciekawostka, bo która pokazuje państwu, że staramy się szukać różnych aspektów w tej analizie naszych danych. No w czerwcu mieliśmy euro. Z jednej strony część ludzi wyjeżdża z miasta, z drugiej strony pojawiają się rzesze turystów, którzy zostawali na kilka dni, więc badanie tu biletów długookresowych, bo mówimy o długookresowych, może być błędne, ale również był spadek w tych krótkookresowych, jednorazowych. Ja tylko powiem, że z 3,5 miliona, właściwie z 3 milionów 520 tysięcy na 3 miliony 444 tysiące, 76 tysięcy mniej. Dlaczego wrzesień jest koszmarem i dlaczego ja chcę dzisiaj państwa przekonać do jednak spojrzenia na tą uchwałę obywatelską, to jest taka sprawa, o czym również panu prezydentowi sygnalizowaliśmy, że spadły nam przychody, 700 tysięcy złotych było mniej. Wy chcecie zrealizować i również pan prezydent w przyszłym roku budżet, tak? Założyliście pewne wydatki, pewne wpływy i my obawiamy się o te wpływy. Może kolejny slajd, który pokazuje takie ciekawe dane. Pierwsza sprawa, proszę sobie przypomnieć, w 2008 roku w lutym mamy podwyżkę, wtedy będę bazował na sieciówce, która słusznie, jak pan prezydent mówi, jest takim biletem dla nas najbardziej pożądanym. I proszę zauważyć, co się dzieje. W 2008 roku na początku mamy podwyżkę biletów, spada liczba przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej z 203 milionów na 200 milionów w 2009. W 2007 mieliśmy otwarcie trasy tramwajowej na Rataje, bardzo duży wzrost liczby pasażerów komunikacji. Co się dzieje, z czym mamy tu niezgodność co do interpretacji pana właśnie danych, znaczy nie danych, tylko pana interpretacji odnośnie ruchu samochodowego. W 2008 roku prędkość autobusów to jest niecałe 26 km na godzinę. Rok później jest to 21. Potem nie mamy danych, tak? Jeżeli pan, zresztą już o tym rozmawialiśmy, prosiłem, jeżeli jakieś dane będą, to prosimy o ich dosłanie. Proszę zauważyć, no gdzieś te samochody jednak na ulicę wyjechały, ponieważ autobus korzysta z tej samej przestrzeni co samochód. Przepustowość skrzyżowań, jeżeli skrzyżowanie czy sytuacja za skrzyżowaniem jest zakorkowana, to nie mamy możliwości zwiększenia przepustowości skrzyżowania, prawda? Także nad tym też trzeba by się zastanowić. To, co się dzieje w tym roku, jeśli porównamy sobie czerwiec do października, to proszę zauważyć, jest 497 tysięcy biletów, tych długookresowych sprzedanych w stosunku do roku ubiegłego, gdzie ta liczba wyniosła ponad 10% więcej wtedy. Bardzo nas niepokoi fakt, że nie przekłada się wzrost sprzedaży z tytułu otwarcia trasy na Franowo. To, co, proszę państwa, jest zagrożeniem na przyszły rok, jest na kolejnej tabeli. Jestem wdzięczny koledze Zbyszkowi Lipkowskiemu, który obliczył te dane. Zakładamy z obliczeń, analiza czerwca do października zakłada iloraz spadku sprzedaży na poziomie 0,9. Oznacza to, że około 10% mniej biletów sprzedaliśmy, tak, w tych ostatnich miesiącach i ustalamy zatem prognozę sprzedaży za listopad i za grudzień na tym poziomie, który państwo widzicie, 129 tysięcy za listopad, za grudzień 108 tysięcy. Pierwsza tabelka, cała na czerwono, to jest założenie, w którym państwo dzisiaj nie zastopujecie podwyżek, tak? I badamy, ta nasza symulacja bada liczbę sprzedanych biletów długookresowych przy założeniu, że ten iloraz spadku sprzedaży obowiązuje dalej. I przyjmujemy dwie wersje. Jedna to jest optymistyczna, czyli to jest ta cała na czerwono, mianowicie, że do maja ten spadek jest pomimo dodatkowej podwyżki o 10%, dalej jest znowu o 10%. Wersja pesymistyczna zakłada skumulowanie się tego efektu odpływu, bo tego nie...
Momencik, ale proszę już kończyć. Nie wiem, dwie minuty panu wystarczą? To proszę dwie minuty.
W związku z czym, proszę zauważyć, możemy w zeszłym roku 1 464 000 biletów długookresowych, w tym roku my prognozujemy 1 380 000 niecałe, w przyszłym roku w przypadku wprowadzenia podwyżki między 1 212 000 a 1 244 000. W przypadku jej niewprowadzenia nadal działa negatywny efekt tego roku, ale od maja, znaczy od czerwca jest szansa na zahamowanie tej sprzedaży. Proszę Państwa, kolejny slajd, no jeśli chodzi o inflację. Słusznym, myślę, jest podejście zmieniania tych cen o jakiś wskaźnik inflacji, ale nie mogę się zgodzić z tym, że proszę zauważyć, w ciągu ostatnich lat ten skumulowany wskaźnik inflacji to jest około 20%. Cena benzyny w tym okresie, ona się wahała. W 2008 zaczęła spadać do 2009 i wtedy nastąpiła bardzo niekorzystna sprawa, bo podwyższono bilety w czasie, kiedy te koszty spadały. I w tym momencie od ostatnich 3 miesięcy powoli ta cena benzyny spada. Ale proszę zauważyć, sieciówka dzisiaj, tak, ta cena jest 52% wyższa niż w 2008. Jeżeli uchwalimy tą podwyżkę, będzie o 64%. Kolejna sprawa to są recepty, gdzie szukamy pieniędzy, żeby te 8,5 miliona, o którym Państwo mówicie, i ja się cieszę, że Wy podchodzicie do tego tak, że ważne jest dla Was pozycja, żeby były przychody w budżecie, tak? Bo Wy też o tym potem decydujecie. No i oczywiście władze miasta. Tu są wymienione tylko niektóre rzeczy. Ostatnia sprawa to jest ten tramwaj, ta 8 po lewej stronie. Oj, przepraszam, ta 8 po lewej stronie. Otóż wczoraj około godziny 11.30 miałem okazję zrobić zdjęcia. I ta 8 stała przez około 5 minut, że tak powiem, poruszała się po dystansie około 250 metrów. Ja w tym czasie to przeszedłem. Stała na...
Proszę jeszcze na minutę, ale naprawdę to już jest ostatnia minuta, odbiorę głos.
Jako przedstawiciel organizacji, która zbierała podpisy od ludzi pod rocznym projektem takiego zamrożenia cen, ja nie mam moralnego prawa, żeby dzisiaj wnosić jakąś autopoprawkę. Natomiast myślę, że propozycje jakiekolwiek kompromisowe, tu nawiązuję do propozycji pana Wiśniewskiego i pana Mikuły, mogą być zachętą do dyskusji. Myślę, że warto podjąć pracę nad właśnie usprawnieniami, promocją sprzedaży, szukaniem kosztów, gdzie można oszczędzać i nad tym, żeby wspomóc sprzedaż, bo więcej pasażerów naszym zdaniem to jest więcej pieniędzy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę rozsądku po to, żeby budżet naszego miasta nie ucierpiał na lekkomyślnych rozwiązaniach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Już więcej w tym punkcie głosów w sali nie będzie, a radni już trochę się nauczyli trzymać czas. W związku z tym myślę, że nie będzie już przedłużeń wypowiedzi. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja troszeczkę chciałbym powiedzieć o kontekście ekonomicznym, w jakim przyszło nam debatować nad propozycją zamrożenia cen biletów tramwajowych. Widzicie Państwo wykres, na którym przedstawiłem projekcję PKB i wynagrodzeń za lata od czerwca 2007 roku do grudnia 2012. Grudzień 2012 oczywiście jest to projekcja wyniku, który jest spodziewany przez analityków finansowych i ekonomicznych. Proszę zwrócić uwagę na jedno. Przeszliśmy przez kryzys, dosyć bezpiecznie przez kryzys z roku 2008-2009. Wówczas żartowano nawet w Europie, że w Europie szaleje kryzys, natomiast w Polsce nie, bo Polakom zapomniał ktoś powiedzieć, że kryzys mamy. Teraz nikt nie zapomniał powiedzieć Polakom o kryzysie. Ten kryzys widać. Celowo połączyłem tutaj dwie projekcje, projekcję PKB i projekcję kształtowania wzrostu wynagrodzeń kwartał do kwartału, aby pokazać, dlaczego w roku 2009 ten kryzys nie dotknął nas, a dlaczego spodziewam się, że dotknie nas w roku 2013. Proszę zwrócić uwagę, że mimo drastycznego spadku PKB pod koniec roku 2008 i na początku roku 2009 mieliśmy mimo wszystko do czynienia z bardzo wysokim realnym, przepraszam, nominalnym wzrostem wynagrodzeń. Natomiast w tej chwili proszę zwrócić uwagę, że za spadkiem PKB postępuje dosyć, właściwie krok w krok postępuje spadek wzrostu wynagrodzeń. Chciałbym powiedzieć, że za drugi kwartał roku bieżącego, to jest projekcja w wyniku nominalnego, natomiast wskaźnik wynagrodzeń realnych za drugi kwartał tego roku to jest 99%. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z dużym spadkiem sprzedaży na rynku. Zresztą to widać gołym okiem już w tej chwili. I należy się spodziewać, że w przyszłym roku mamy do czynienia z ogromnym ryzykiem związanym z kształtowaniem zapisów budżetowych miasta Poznania. Wiąże się to głównie z tym, że dwa główne źródła dochodu budżetu miasta, czyli udział w podatku PIT i w podatku CIT, moim zdaniem jest na dzień dzisiejszy przewartościowany. Można już w tej chwili między bajki włożyć tą projekcję, którą zaproponowano przy projektowaniu budżetu państwa na rok 2013, wzrost PKB 2,2% w skali całego roku 2013. Już w tej chwili eksperci i analitycy twierdzą, że jest to wskaźnik nierealny. Przyjmuje się, że ten wskaźnik będzie się kształtował w granicach 1,5 do 1,8 w zależności od tego, który ekspert się wypowiada. I teraz na to nakładają się nasze decyzje budżetowe. Budżet to jest, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest zestawienie wydatków i przychodów. I nie ma możliwości ograniczenia przychodów bez ograniczenia wydatków. Każdy ruch po stronie przychodów powoduje ograniczenie wydatków. Jeżeli zobaczymy na strukturę naszych wydatków majątkowych, na wydatki inwestycyjne, to praktycznie większość tych wydatków jest zdeterminowana, dlatego że te wszystkie wydatki to jest kontynuacja zadań inwestycyjnych, które realizujemy. W większości to są zadania inwestycyjne, w dużej większości są to zadania inwestycyjne realizowane głównie przy udziale środków unijnych. I zresztą państwo radni, którzy posiadacie informacje przekazane przez prezydenta dotyczące budżetu, możecie na rycinach stwierdzić ten fakt, że to, co mówię, polega na prawdzie. W związku z tym, że jeżeli pojawi się różnica w dochodach tych projektowanych w budżecie, a tych, których ja się spodziewam, to co będziemy robić? Czy będziemy ciąć zadania kontynuowane przy współudziale środków unijnych? Nie. Będziemy ciąć przede wszystkim wydatki bieżące. I teraz chciałbym skierować swoje słowa do tych, którzy zgłaszają się z propozycją, o której dzisiaj debatujemy. Z jednej strony oczekują o to, że Nasza komunikacja będzie komunikacją nowoczesną. Będziemy otwierać nowe linie, wyposażać te nowe linie w nowy tabor tramwajowy i autobusowy, koniecznie klimatyzowany. A jednocześnie postulujemy obniżenie środków na realizację tego zadania poprzez obniżenie wpływów z tytułu dochodów z biletów, z opłat za bilety komunikacji miejskiej. To jest niemożliwe, to jest obraz całkowicie niespójny i nierealny. To może w ten sposób argumentować osoba, która po stronie w budżecie widzi tylko jedną stronę wydatkową. Ja troszeczkę się dziwię opozycji w Radzie Miasta Prawu i Sprawiedliwości i SLD tego podejścia. Bo ja u was widzę brak wiary w to, że kiedykolwiek obejmiecie władzę w Poznaniu. Bo gdybyście mieli tą świadomość i przewidywali, że prędzej czy później przejmiecie władzę w Poznaniu, to byście dbali o to, żeby chronić dochody miasta Poznania i poziomu budżetu.
Proszę jeszcze włączyć panu radnemu, bo tutaj cenna uwaga dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że wysłuchamy ją do końca.
Żeby nie rozpocząć swojego rządzenia na zgliszczach. W związku z tym ja przyjmuję z ogromną radością, tylko że to już któryś raz z ogromną radością przyjmuję deklarację pana radnego przewodniczącego Lewandowskiego, który tak powiedział. Odrzućmy szyldy polityczne, jesteśmy współodpowiedzialni za budżet. Zgadzam się całkowicie. Ja odrzuciłem szyldy polityczne już bardzo dawno temu. Ja w Radzie Miasta jestem dlatego, że mi na sercu leży rozwój miasta Poznania. Że jestem w Platformie Obywatelskiej, dlatego że ona ma najbliższy mojemu punkt widzenia i najbliższy mojemu punktowi widzenia program. Natomiast nie jestem w tych kategoriach, których wy widzicie, tak zwaną osobą polityczną. Jestem działaczem społecznym, który chce jak najlepiej dla Poznania. A że chcę jak najlepiej na Poznania, wobec tego oczekuję również współodpowiedzialności wszystkich na tej sali, którzy podejmują decyzje, aby rozpatrując budżet widzieli dwie strony tego budżetu, przychody i wydatki. Rada drugiej kadencji, w której również miałem zaszczyt zasiadać, podjęła moim zdaniem bardzo istotną dla filozofii budżetowania decyzję. Aby tak kształtować sferę finansowania komunikacji miejskiej, aby utrzymać zasadę, że 50% kosztów finansowania komunikacji miejskiej idzie z budżetu miasta, a 50% to są wpływy z tytułu sprzedanych biletów. Proszę Państwa, ta kotwica, która przez wiele lat chroniła budżet miasta, ona została w tej chwili mocno zachwiana. Wczoraj pytałem prezydenta Kruszyńskiego, jaką mamy w tej chwili mniej więcej sytuację. To jest w tej chwili gdzieś 35% do 65%. 65% to jest finansowanie z budżetu miasta. Gdybyśmy przyjęli propozycję i zamrozili ceny biletów do 2015 roku, to ta zasada, inaczej, to te relacje zmieniłyby się jeszcze bardziej na niekorzyść i byśmy doprowadzili do sytuacji, w której więcej niż 70% środków pochodziłoby z budżetu miasta, a mniej niż 30% z biletów. Proszę mi powiedzieć, jak w tej sytuacji, przy zachowaniu tego typu relacji, walczyć o nowoczesną komunikację miejską. Jest nie sposób. Tutaj wypowiadało się szereg doradców pana prezydenta na temat tego, jak należy zarządzać przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, jak należy organizować transport miejski. Panie prezydencie, proszę skorzystać z tych ofert, bo sądzę, że jeżeli państwo mają tak ciekawe programy i w taki sposób chcą...
Ja już panu radnemu dziękuję. Udzielam głosu panu radnemu Mariuszowi Wiśniewskiemu. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, w swoje wystąpienie chciałbym podzielić na dwie części. W pierwszej kwestii odnieść się do kwestii projektu uchwały i sprawy związanej z cenami biletów i w drugiej części do sprawy generalnie oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej, tego co możemy zrobić w przyszłości. Ja do działalności w samorządzie przyszedłem z działalności społecznej, to tak też nawiązanego do wystąpienia mojego przedmówcy i powiem szczerze, że samorząd częściej postrzegałem właśnie mniej politycznie, mniej partyjnie bym powiedział, bo jako politolog nie powinienem użyć słowa politycznie, bo polityka jest wszystko, ale bardziej mniej partyjnie, a bardziej społecznie. I z tego też i tymi też powodami kierowałem się wraz z kolegą radnym Łukaszem Mikułą, składając w sobotę propozycję zawarcia porozumienia, dla którego była szansa znalezienia większości w Radzie Miasta, ażeby tę podwyżkę, która została przesądzona w marcu, kwietniu, zatrzymać na okres pół roku do czasu zakończenia czterech w tej chwili toczonych w mieście inwestycji. W liście, który skierowaliśmy do partnerów społecznych, do NGO-sów, które były zaangażowane w zbiórkę podpisów oraz do klubów radnych PiS i SLD, także do wiadomości naszych kolegów z klubu radnych PRO, wskazywaliśmy, że z jakich powodów klub radnych Platformy w sposób jednomyślny akurat w tej sprawie, jeśli chodzi o zamrożenie całoroczne tych biletów, tej propozycji poprzeć nie może. Ale była szansa, aby można było taką propozycję konsensusu wypracować właśnie w oparciu o tą półroczną propozycję zamrożenia cen biletów na bazie 1 lipca. To się broniło od strony wszystkim rozsądku, racjonalnej. Broniło się też tym, co mówiliśmy wielokrotnie, że za nową jakością usług może iść też nowa cena. Ale żeby to zrealizować, potrzebowaliśmy wtedy i dzisiaj większości w Radzie Miasta. Klub Platformy nie ma tej większości, a więc do współpracy potrzebowaliśmy głosów klubów PiS i klubów SLD. W tym rzeczowym, spokojnym liście, bez żadnych akcentów jakichś partyjno-politycznych, poprosiliśmy o to, żeby określić, czy jest szansa na wprowadzenie takiej poprawki, która mogłaby zyskać w Radzie Miasta większość. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na rozsądek, bo o ile w przypadku organizacji społecznych, gdzie doceniam wszystkim to zaangażowanie społeczne, bo sam się wodzę z tej działalności, na co dzień w ramach Komisji Rewitalizacji zresztą ze sobą współpracujemy udanie w wielu projektach, rozumiem jakby intencje i rozumiem też chęć przekonywania do końca nas wszystkich do tego, żeby poprzeć ten projekt uchwały w całości. Niemniej kluby polityczne, które też reprezentują swoich wyborców, winny w takim momencie zastanowić się, czy racjonalnie nie należy szukać kompromisu i w momencie, kiedy nie ma szansy na stuprocentowe zrealizowanie pomysłu całorocznego zamrożenia cen biletów, nie ma też szansy na to, żeby poprzeć nawet tą wersję kompromisową, żeby spotkać się pośrodku. I liczyłem, szczerze powiedziawszy z kolegą, że taką odpowiedź pozytywną, tak jak poprosiliśmy do wtorku, do wczoraj wieczora uzyskamy. Niestety nie uzyskaliśmy. W dzisiejszych wystąpieniach bardzo politycznych, bardzo partyjnych szefów klubów SLD i PiS podtrzymana została deklaracja poparcia dla projektu uchwały. Przy okazji parę pstryczków pod naszym adresem. To pokazało, że tak naprawdę nie zależało na próbie znalezienia konsensusu i być może tą inicjatywą przez przypadek, żeśmy pokazali prawdziwe intencje, że tak naprawdę poza NGO-sami, które na pewno były zaangażowane w to w sposób taki, bym powiedział, społeczny, w to przedsięwzięcie, nie zależało tak naprawdę na zatrzymaniu podwyżki cen biletów mieszkańców, chodziło tylko o polityczną akcję. Szkoda, dlatego też można powiedzieć, że ta podwyżka, jak wchodząc w życie od 1 stycznia, czy też nie zatrzymując jej, będzie można dzisiaj też się zgłaszać z uwagami czy żalami też do radnych PiS i SLD. Jeśli chodzi o drugą sprawę, kończąc aspekt taki organizacyjny dla komunikacji miejskiej, uważam, że to, co mówił Paweł Sowa i pan Włodzimierz Nowak też w swoich wystąpieniach, kwestia okrągłego stołu dla komunikacji jest bardzo ważną sprawą. Uważam bowiem, że w naszym mieście mamy problem, panie prezydencie, z realizacją skutecznej polityki zrównoważonego transportu. I też w zakresie niestety ta polityka miejska, która została przyjęta w roku 1999, nie jest w 100% realizowana i często przy błahych sprawach interwencje radnych interwencji mieszkańców, społeczników muszą się odbywać, żeby wymuszać w pozytywnym tego słowa znaczeniu te zapisy właśnie, które wynikają z polityki transportowej. Doceniam na pewno zaangażowanie pana prezydenta Kruszyńskiego, jak chodzi o te spotkania usprawnienia komunikacyjne i tutaj muszę powiedzieć, że widać nawet u samego pana prezydenta często większą nić zrozumienia dla pewnych propozycji niż nawet u urzędników. I to jest właśnie znamienne, że często tak to bywa. Bywa też tak, że nie wszystkie też propozycje usprawnień komunikacyjnych są do zrealizowania też od razu. Ja nie jestem osobą, która poddaje się bezwiednie opinii urzędników. Często szukam też opinii osób zewnętrznych, ale są też takie opinie, które powodują, że niektóre rozwiązania proponowane także przez stronę społeczną nie zawsze mogą być zrealizowane. Niemniej uważam, że wymaga przeorganizowania struktura zarządzania komunikacją miejską w naszym mieście. Przede wszystkim powinien ulec wzmocnieniu pion zarządzania transportem w ZTM-ie. Abstrahując od kwestii oceny funkcjonowania ZTM-u, przede wszystkim to ZTM powinien być tym mózgiem organizującym komunikację, transport w naszym mieście. Kolejowy, samochodowy, przede wszystkim transport publiczny, a także pieszy i rowerowy. Inżynieria ruchu powinna być przeniesiona z ZDM-u do ZTM-u. To tam powinny zapadać kluczowe decyzje, jak chodzi o funkcjonowanie i organizowanie całego systemu transportu w naszym mieście. Tutaj jest wiele zaniedbań, wiele rzeczy można też z kolei zrobić. Potrzeba na pewno współpracy i w tym zakresie na pewno taki okrągły stół z realnym udziałem pana prezydenta i jego urzędników i otwartością do rozmowy, bo nikt nie ma antidotum na rację i na monopol, przepraszam, na rację. Warto spotkać się i na ten temat rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Proszę Państwa, podejrzewam, że każdy z Państwa, który poważnie podchodził do tematu biletowego, myślę, że stowarzyszenia w szczególności, ostatni weekend spędziło tak jak ja właśnie nad tego typu zestawieniami, tabelkami. Proszę się nie obawiać, ja mam je na taką formę bardziej strawną także przeniesione. Można się dużo z tych liczb dowiedzieć i można dużo wyciągać wniosków i pewne propozycje, które zostały złożone, wynikają właśnie z dosyć gruntownej analizy tych danych. Proszę Państwa, kwestia faktycznie, jakie są trendy, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, o ilość, o wartość tej sprzedaży, czy faktycznie coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej, czy są być może inne, jak pan prezydent wskazuje, także pozacenowe aspekty, no powiedzmy, popularności komunikacji miejskiej. Pozestawialiśmy sobie dwa okresy, styczeń, maj i czerwiec, październik, 2011 do 2012. Jeśli chodzi o bilety jednorazowe, o ich liczbę, między 2011 a 2012 około 1% spadek w tym okresie pierwszych 5 miesięcy roku. I myślę, że możemy tutaj przyjąć, że jest to jakiś taki długoterminowy trend wywołany, ponieważ ceny były takie same tak naprawdę w pierwszej połowie 2011 i 2012 roku. Być może jest to pewien ogólny trend, że jednak zmniejsza się ta liczba sprzedanych biletów z różnych przyczyn, demograficznych, migracyjnych, więc taki jakiś czynnik pozacenowy na pewno istnieje. Natomiast proszę zobaczyć, że jeżeli porównamy też 5 miesięcy, ale czerwiec do października, czyli w 2011 mieliśmy stare ceny, w 2012 nowe ceny, no to widać wyraźnie spadek o około 10%. I żeby było jasne, dla biletów długookresowych te proporcje są bardzo podobne, tak? Czyli właściwie możemy mówić, że efekt był dosyć zbliżony. Te 10%, czy przynajmniej 9% z tych 10 spadku ewidentnie możemy, myślę, przypisać to kwestii reakcji na na podwyżkę cen. Czy ten spadek biletów oznacza spadek liczby pasażerów? Ja się zgadzam, że to nie jest wcale takie jednoznaczne. Są generalnie dwie możliwości. Albo zwiększyła się liczba przejazdów bez biletu, albo faktycznie jest to skala rezygnacji z komunikacji miejskiej. Pewnie jakaś kombinacja tych dwóch czynników, nie jesteśmy w tej chwili w stanie rozstrzygnąć w jakiej proporcji, ale nieważne w jakiej proporcji, jest to efekt bardzo negatywny. Możemy przyjąć, że przynajmniej 10% dotychczasowych użytkowników wypisało się z systemu legalnego przejazdu komunikacją miejską. W jaki sposób to inna kwestia. Jeśli chodzi z kolei o wartość sprzedaży, czyli ile przyniosło to dochodów. Ten okres pierwszych 5 miesięcy to jest wzrost o 3,3%, a on w dużej mierze wynika z tego, że mieliśmy lepszą sprzedaż tych długookresowych biletów, ale dłuższych niż jeden miesiąc w maju tego roku, czyli tak naprawdę spadek o 1% liczby sprzedanych biletów dał nam lekko wyższe dochody w maju przede wszystkim 2012 roku. Jak wygląda sytuacja z tymi miesiącami po podwyżce? Udało nam się osiągnąć wzrost o 14%, jeśli chodzi o dochody budżetu miasta, ale proszę zobaczyć, podwyżką, która średnio miała około 25%, 30% na biletach jednorazowych, tych podstawowych, około 22-23% na sieciówkach, możemy przyjąć, że to średnio ważona, to będzie gdzieś około 25%, wzrost ceny o 25% daje tylko, można powiedzieć, 14% wzrostu dochodów. Czyli też musimy się z tym liczyć, że wydaje się, że ta kwota 8,5 miliona, że efekt podwyżki od 1 stycznia jest na tyle szacowany, być może jest troszeczkę jednak zawyżona. Pojawiła się kwestia usprawnień, o których rozmawialiśmy, które negocjowaliśmy z zarządem także dróg miejskich, z panem prezydentem Kruszyńskim, z zarządem transportu miejskiego, wspólnie ze stowarzyszeniami i poprosiłem o niejako o rozliczenie, troszeczkę tak można powiedzieć, 500 tysięcy, które zostały przez poprawkę Platformy przeznaczone w budżecie 2012 na właśnie te usprawnienia. No, efekt jest, można powiedzieć, połowiczny. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zupełnie niezadowoleni, że się nic nie działo, bo się działo, tak? I często to były trudne, ale bardzo ciekawe rozmowy i co najważniejsze, kończyły się konkretnymi realizacjami. Czyli na 500 tysięcy przeznaczone na te usprawnienia w tym roku, 177 tysięcy, na tyle zostały one zrealizowane. W trakcie jest przebudowa ulicy Niestachowskiej w okolicy skrzyżowania ze Świętego Wawrzyńca, tam 210 tysięcy, z tego to jest także koszt elementu przebudowy sygnalizacji świetlnej dla usprawnienia transportu publicznego. No i mamy resztę tych pieniędzy na zadania zlecone do projektowania. Nie chcę jednoznacznie oceniać, czy to dużo zostało zrobione, czy mało. Natomiast warto, myślę, że to kontynuować i iść za ciosem i ten model współpracy, może bardziej trochę przyspieszyć pewne konkretne działania, kontynuować. Kwestia pojawiła się także wyrównania inflacyjnego. Ja się tu posługuję slajdami, które zostały przez Zarząd Transportu Miejskiego zaproponowane, czy pokazane po raz pierwszy. Jeżeli przyjmiemy, że cena sieciówki tej najpopularniejszej miesięcznej, czyli 81 zł w 2008 roku, to jest 100%, i już nie porównujemy do tej poprzedniej ceny 65, tylko tak jak pan prezydent proponuje, do tej 81 nowo wprowadzonej w 2008. To proszę zobaczyć, że podwyżką z 2012 roku my ten efekt inflacyjny wyrównaliśmy, nawet bym powiedział, z takim jeszcze rocznym naddatkiem.
Proszę jeszcze włączyć na chwilę panu radnemu mikrofon.
Żeby może łatwiej to sobie zdać sprawę, o co chodzi. W cenach z 2008 roku, gdzie ona kosztowała 81 zł, ta sieciówka, w cenach obecnie ona po tej podwyżce kosztuje 87 zł. W cenach realnych, czyli ona realnie zdrożała i wprowadzenie od 1 stycznia 2013 kolejnej podwyżki o akurat w tym przypadku 8 zł przy inflacji, która jest niższa z pewnością niż 8%, oznacza to kolejne realne podrożenie tych biletów. Pytanie jest oczywiście, czy jest dopuszczalne takie zwiększenie ceny biletów powyżej inflacji. Oczywiście jest. W momencie, kiedy zostajemy przy tej idei wyższa cena za wyższą jakość. Wyrównanie inflacyjne mamy załatwione, no to teraz jakby możemy oczekiwać, że za tą wyższą cenę powyżej inflacji będzie wyższa jakość. I dlatego, zgadzając się na te drastyczne czerwcowe podwyżki, powiedzieliśmy, że kolejne etapy mają być jednak łączone z tymi nowymi elementami systemu transportu publicznego. O PESCE mówiliśmy przede wszystkim, która nam rozładuje ten potężny, troszeczkę chociaż potężny zator na najważniejszym węźle na Moście Teatralnym, o ukończeniu pewnych rzeczy dotyczących przywrócenia ruchu na Junikowo, na Górczyn. Szczerze mówiąc, liczyliśmy, że to ewentualnie się może ślizgnąć 2-3 miesiące i o tyle by trzeba przesunąć te podwyżki. No, okazuje się, że jak wynika z dostarczonych harmonogramów, nie da się tego zrobić szybciej niż tak naprawdę do końca czerwca. I no, powiedzmy, dotrzymywanie pewnych warunków, pewnych umów jest jednak mimo wszystko pewną wartością. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze być może raz się zgłoszę w dyskusji, ale już na razie mój czas minął. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Nie ma pana radnego Kręgleskiego. Tutaj przynajmniej na sali nie widzę. Szkoda, bo chciałem zapytać go, czy czytał budżet miasta, bo wypowiadał się obficie o tym, jak kluby opozycyjne chcą ten budżet rozsadzić. Chciałem też zapytać, czy czytał poprawki, które radni złożyli do budżetu miasta. Będziemy za to, o tym w przyszłym tygodniu dyskutować. Ale skoro już padła kwestia budżetowa, to na marginesie zupełnie chciałem zauważyć, że suma wszystkich poprawek złożonych przez nasz klub wprowadza oszczędności dla budżetu, a nie wydatki. Oszczędności nie w takiej kwocie 8,5 miliona złotych, ale zbliżonej do tej kwoty. Są tam również poprawki wydatkowe, ale mówię o sumie. Natomiast suma poprawek złożonych przez klub Platformy to jest suma no jednak wydatkowa. W związku z tym zarzut, że opozycja chce rozwalić budżet, wydaje mi się delikatnie rzecz ujmując nietrafiony. Rzecz druga. Jeżeli pan radny Kręgleski czytał budżet, to pewnie wie, albo powinien wiedzieć, że nakłady na pracę przewozową dla MPK w przyszłym roku będą mniejsze niż są w roku bieżącym. W związku z tym argument, że ktoś oczekuje, jak rozumiem, my oczekujemy, czy stowarzyszenia, czy radni opozycji, to chyba nie zostało sprecyzowane, że z jednej strony nie będzie podwyżek, a z drugiej strony będą większe nakłady na komunikację, jest o tyle nietrafiony, że propozycja jest odwrotna, to znaczy mają być podwyżki, a nakłady na komunikację mają być mniejsze. My na taką filozofię się nie godzimy i takiej filozofii się sprzeciwiamy. To rzecz pierwsza. Rzecz druga. Ja naprawdę doceniam wysiłek dwóch radnych, którzy wierzę z czystych intencji chcieli spróbować poszukać jakiegoś rozwiązania kompromisowego, ale proszę naprawdę nie tworzyć takiego obrazu, że to kluby opozycji, a może jeszcze dodamy do tego stowarzyszenia, za chwilę będą odpowiedzialne za podwyżkę cen biletów od stycznia, bo jeszcze za chwilę może dojdziemy do tego, że te 16 tysięcy ludzi, którzy się podpisało, to są ludzie, którzy tak w istocie się podpisali za podwyżką. No naprawdę, no są jakieś granice absurdu. No bardzo bym prosił, żeby ich nie przekraczać. My na tą państwa propozycję, która przypomnę nie była propozycją klubową, tylko propozycją dwójki radnych, którą doceniam, odpowiedzieliśmy nie odrzucając tą propozycję, tylko namawiając do tego, żeby zawrzeć szereg warunków takiej propozycji, na przykład takich oto warunków, których niespełnienie, czyli nieoddanie jakiejś inwestycji, czyli nie wprowadzenie uproszczenia taryfikatora biletowego, czyli brak wprowadzenia nowego systemu PK powodowałby, żebyśmy wracali do dyskusji o przedłużeniu obowiązywania zamrożenia biletów. I to jest nasza odpowiedź. Na to, i uważaliśmy, że to może być dobry kompromis.
Proszę włączyć panu radnego mikrofon, ale proszę też o dokończenie po prostu.
Pół minuty. My w imię ratowania komunikacji w mieście jesteśmy naprawdę gotowi na bardzo daleko idący kompromis, więc proszę nam nie zarzucać, że na niego nie jesteśmy gotowi. Do ostatniej chwili będziemy walczyć o to, żeby ochronić pasażerów przed skutkami podwyżek. I proszę nie wmawiać nam, że my będziemy, jeżeli te poprawki zostaną wprowadzone, za to odpowiedzialni, bo to jest nieprzyzwoite. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Tomasz Lewandowski.
Prosiłbym o ten slajd, jeśli mógłbym prosić. Skutki wprowadzenia cen, podwyżki cen biletów. Szanowni Państwo, dwa argumenty w zasadzie i puenta. Ja chciałbym zaapelować do koleżanek i kolegów, przede wszystkim z klubu, który ma, nie ma większości, ale ma prawie większość, czyli do koleżanek i kolegów z Platformy Obywatelskiej. Przy okazji każdej podwyżki, przy okazji każdej propozycji restrukturyzacji zakładu budżetowego, jednostki budżetowej, zachowuję sobie informacje, opracowania, które dostaliśmy od pana prezydenta czy od tejże jednostki. To są, szanowni państwo, skutki finansowe i liczba sprzedanych biletów. To jest prezentacja, która została przedstawiona Radzie. To była ta pierwotna propozycja prezydenta dotycząca wprowadzenia kilkustopniowych podwyżek cen biletów. Jak pamiętacie państwo, propozycja, która spotkała się z właściwym odporem ze strony Rady, tutaj koleżanki i koledzy z Platformy zdecydowali się wesprzeć te głosy również radnych opozycyjnych i przystopować trochę zapędy pana prezydenta. Ale dlaczego to przywołuję? Proszę zobaczyć, jakie są skutki finansowe tych propozycji wtedy, które wydawały nam się skrajne dla budżetu miasta w tym układzie wieloletnim. Otóż w 2012 roku ta skrajna propozycja miała przynieść 152 miliony 510 tysięcy netto dochodu ze sprzedaży biletów. W 2013 156, w 2014 162. Przypomnę państwu, że plan dochodów na 2012 został bez zmian, mimo że podwyżka weszła od 1 lipca, nie od 1 marca, jak prezydent zakładał. Była jedna, a nie dwie. Była co prawda wyższa, ale weszła później. Tymczasem na 2013 rok wpisano w projekcie budżetu, jak doskonale koleżanki i koledzy wiedzą, nie 156 milionów, ale 172,5 miliona. Na co zatem nakierowane są te decyzje czy rekomendacje pana prezydenta? No nie tyle na... No podejrzewam, że na złapanie równowagi i dążenie do tego procentu wydatków czy partycypacji budżetowych w wydatkach na komunikację zbiorową, o której pan prezydent wielokrotnie mówił, czyli dążenie do tego, aby te wydatki budżetu i dochody z budżetu, z dochody ze sprzedaży biletów stanowiły mniej więcej po 50%. Przywołam tylko ten argument, o którym przed chwileczką pan radny Szymon Szynkowski mówił. Pamiętajmy o tym, że mimo że sprzedaż biletów wzrasta, dochody ze sprzedaży biletów wzrastają, w tym samym czasie wydatki na komunikację zbiorową spadają. W związku z tym ten argument, którym często przeciwnicy czy zwolennicy podwyżek się posługują, że ceny paliw, energii rosną, jest nietrafiony, tak? Bo do samego MPK, do przewoźników trafi mniej środków. Szanowni państwo, jestem realistą. Wiem z kolegami i koleżankami radnymi, którzy wspierają projekt uchwały, wiemy, że na tej sali, cytując klasyków, rządzi wszechmocna dama, a tej damie na imię arytmetyka. I wiemy, że nie jesteśmy w stanie wywalczyć tych rozwiązań, niestety nie jesteśmy w stanie wywalczyć tych rozwiązań, które były poparte 12 tysiącami podpisów mieszkańców Poznania. W ostatnich dniach wpłynęła do Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości propozycja od dwóch kolegów, których niezwykle cenię i niezwykle cenię sobie ich wkład w dyskusję na temat rozwiązań komunikacyjnych. Propozycja Mariusza i Łukasza Mikuły. Długo dyskutowaliśmy również z udziałem organizacji społecznych na temat tego, w jaki sposób na tą propozycję zareagować. No, burzyła się w nas krew, że półgodzinne czy godzinne spotkanie klubu może zniweczyć wielugodzinne dyskusje na temat polityki transportowej. Mamy do czynienia tak naprawdę z pewnym rachunkiem politycznym, pewną decyzją polityczną i no, w sposób oczywisty jakby z tą filozofią się nie zgadzaliśmy. Nie chcieliśmy do końca przystać na te propozycje części czy dwójki kolegów radnych z Platformy. Niemniej jednak jesteśmy realistami. Jeżeli ktoś nas pyta, czy wolimy podwyżki od 1 stycznia czy od 1 lipca, odpowiedź jest oczywista. Wolimy podwyżki od 1 lipca. Do tego czasu, szanowni państwo, będziemy chcieli mocno dobijać się do drzwi pana prezydenta Kruszyńskiego z zapytaniami, czy wszystkie udogodnienia komunikacyjne, które organizacje społeczne proponowały, zostały zrealizowane, czy wszystkie inwestycje, o których głośno mówimy z tej mównicy, a więc PST, udrożnienie ruchu tramwajowego na Junikowo i na Górczyn jest już zrealizowane i będziemy gotowi do rozmowy w kwietniu, w maju następnego roku na temat polityki taryfowej. Tymczasem, będąc, tak jak powiedziałem, świadomi arytmetyki na tej sali, pozwoliliśmy sobie, ja w imieniu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, złożyć poprawkę do projektu uchwały obywatelskiej. I w tym miejscu przepraszam te organizacje. Mam nadzieję, że to działanie spotka się z Państwa zrozumieniem. Poprawkę, która jest pozytywną odpowiedzią na propozycję części Klubu Platformy Obywatelskiej, poprawkę, która zakłada wprowadzenie nowych cen biletów począwszy od 1 czerwca 2013 roku, przepraszam, 1 lipca 2013 roku i obowiązywałaby do 31 grudnia 2014 roku. Tą poprawkę pozwalam sobie złożyć w tej chwili na ręce pana przewodniczącego. Myślę, że nie ma sensu debatować na temat skutków finansowych tej poprawki, na temat uzasadnienia. Tak autorzy tej poprawki, jak i większość na tej sali doskonale zdaje sobie sprawę z tego uzasadnienia. I z tego miejsca jeszcze raz apeluję do koleżanek, kolegów, zrzućmy szyldy partyjne, nie głosujmy dyscypliną klubową, ale kierujmy się swoim przekonaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, chciałbym uzupełnić problemy, które tu są dyskutowane, o dwie informacje. Najpierw nawiążę do wystąpienia pana radnego Wojciecha Kręglewskiego. Bardzo poważnie potraktowałem jego analizę, informację dotyczącą spadku realnych wynagrodzeń. Jeżeli potraktować to jako dobrze oddającą ekonomiczny stan rzeczy, to oznacza, że rok 2013 dla mieszkańców Poznania będzie znacznie trudniejszy finansowo. To znaczy, że ich siła nabywcza będzie mniejsza. To znaczy, że będą musieli wydawać bardziej oszczędnie. A to znaczy, że kwestie biletów, komunikacji będą musieli potraktować także nadzwyczaj rozważnie. Pan radny Kręglewski wskazał zatem na poważny społeczny, socjalny argument na rzecz zastanowienia się nad podwyższaniem cen biletów. Argumentował w drugą stronę, ale argument jest także w stronę społecznego projektu. I druga informacja. Media w dniu dzisiejszym podały prognozę dotyczącą cen paliwa. Prognozę wskazującą na spadek tych cen w ciągu najbliższego, długiego okresu czasu. Te informacje związane z oceną sytuacji w Europie ekonomicznej, także w Polsce, jak się wydaje, są dosyć poważne, co by znaczyło poprawienie sytuacji przynajmniej pod jednym elementem, pod jednym względem dla miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. W związku z tym, biorąc pod uwagę te dwie przesłanki, tą społeczno-ekonomiczną z jednej strony o mniejszej sile nabywczej poznaniaków i tą drugą o zmniejszeniu być może kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, warto rozważyć przedstawioną przed chwileczką poprawkę złożoną przez radnych miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czytam właśnie tę propozycję i faktycznie, jeśli chodzi o kwestię tą dotyczącą zamrożenia cen biletów, w tym podstawowym wariancie jest ona przedstawiona do 1 lipca, do 30 czerwca konkretnie. Natomiast całe te pozostałe rzeczy jakby wykraczają poza tą sprawę, o której mówiliśmy, czyli kwestia kolejnych, są zaproponowane kolejne przesunięcia, odłożenia w czasie, w kolejnych latach. No i też pojawia się kwestia promocji biletowych, które również w ramach tego konsensusu nie były podnoszone. Dlatego też tutaj zwracam na to uwagę i proszę o informację, czy to są rzeczy, które są faktycznie przez was, przez państwa tutaj teraz przedkładane, ponieważ no wokół tego na pewno będzie znowu gorąca dyskusja i odwlecze się to, co jest jakby istotą tego wszystkiego, czyli jakby zatrzymanie tej podwyżki na okres pół roku. Pozostałe sprawy, które tu jest mowa, mam wrażenie, że czy szanując oczywiście ich zapisanie, powodują, że dyskusja rozgrzeje i będzie jakby schodziła na boczny plan i w tym momencie nie będziemy mogli skupić się na tym, co jest istotą, a więc zamrożeniem tej podwyżki na pół roku. To, co było też przedmiotem naszej propozycji, którą złożyliśmy w sobotę do rozważenia, rzecz jasna. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, ja odpowiem słowami Łukasza Mikuły i tymi słowami, które słusznie Platforma podnosiła przed kilkoma miesiącami. Wyższa cena za wyższą jakość. Przecież Państwo także dzisiaj wskazywaliście na to, że do czerwca następnego roku, również w tym mailu, który do nas, do kolegi Szymona Szynkowskiego, do mnie, Państwo skierowaliście, wskazywaliście, że do czerwca nie będzie gotowa pestka, nie będzie do końca udrożniony ruch tramwajowy w stronę Junikowa, Górczyna. W związku z tym jak najbardziej aktualna pozostaje argumentacja dotycząca konieczności wprowadzenia promocji biletowych. Przecież przypomnijcie sobie Państwo, że autorem promocji biletowych nie był klub SLD, PiSu czy Platformy. To był pewien konsensus, konsensus w samej Radzie. Przypomnę, że argumentem za wprowadzeniem promocji biletowej były właśnie utrudnienia komunikacyjne i chęć zadbania o pasażerów komunikacji zbiorowej. W związku z tym, jeżeli Państwo mówicie A, to powiedzcie też B. Jeżeli uznajecie, że utrudnienia komunikacyjne nadal trwają, no to proszę, bądźcie konsekwentni i uznajcie, że te promocje również trzeba przedłużyć. Więc konkretnie odpowiadając na pytanie, poprawka zakłada tylko i wyłącznie jedną zmianę, to znaczy przesunięcie momentu wprowadzenia podwyżki z 1 stycznia na 1 lipca. Żadnych innych poprawek nie wprowadzaliśmy. Mam wrażenie, być może się mylę, że również w treści tego maila jakoś specjalnie akcent nie był położony na same promocje. Mówiliśmy głównie o dacie obowiązywania podwyżki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski, tak?
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałem prosić o 20 minut przerwy i chciałbym prosić radnych naszego klubu o spotkanie w pokoju numer 9.
Myślę, że można to połączyć z przerwą kawową, którą niektórzy oczekują. Przerwa do godziny 13:10.